tutaj chcę spieszyć, przyspieszę z powiedzeniem dzień dobry wszyscy w nieszporach, programie, w którym nie szperamy.
Dokładnie. Ja oraz Huber. A nadającym jest Martin Lechowicz, który nie ma celu.
I Hubert,
czyli bezcelowe rozmowy Martina i Hubert, który ma cel.
Celowy jest dzisiaj, celuje.
Tak, celowy tak. I sarkastyczny. Jesteśmy bardzo sarkastyczni dzisiaj, jak ustaliliśmy przed odcinkiem, ponieważ obydwoje jesteśmy bardzo zmęczeni. I dzisiaj podobno, tak, według naszych tajnych źródeł, będzie tylko godzina. Chyba, że tak, będziecie dzwonić, będzie fajnie.
No, jak nas więc rozkręcicie, to może damy radę. Dzisiaj jestem... No. Akurat odcinek dzisiejszy Odwyku, na stronie odwyk.com, był o lenistwie i teraz ja mam sam z tym problem, bo jakbym miał tak robić to, co mi się teraz chce, to by mnie tu w ogóle nie było, tylko bym spał. A co ty byś robił, Hubert, teraz?
Co ja bym robił? Nie, dopiero wszedłem do domu. A w ogóle dzisiejszy program będzie sponsorowała moja kawa, bo inaczej by mi nie było. Sponsorem programu jest kawa. Jaka kawa? Chibo.
Jaka kawa? Chibo. Tak?
Może nam prześlą pieniądze. Chibo, prześlijcie nam pieniądze.
Za sponsorowanie, tak? Tak, wyjm włosy z kapelusza. Takie dostałem informacje teraz z czata. Ludzie mówią, wyjm włosy z kapelusz, ale ja nie mam w ogóle włosów. Jak mam wyjąć?
Masz włosy w kapelusz. Ja muszę włączyć tego odwyka.
Mam kapelusz dzisiaj nowy, żeby tak nudno nie było, że takie czapki. Tak więc po odcinku o lenistwie. Lenistwo to jest ważny temat, mi się wydaje. I widać, że jest ważny, bo już ktoś gorąco protestuje w komentarzu i mówi, że na przykład mi się udało pokonać depresję i powinienem się cieszyć, że mi się udało i że miałem dużo szczęścia. Bo inni nie mają szczęścia i im się nie udało. I ja się teraz, ja się dziwię, że w ogóle jest coś takiego jak depresja. Bo ja nie wierzę w depresję w ogóle. Jestem niewierzący.
Ja też nie wierzę w depresję.
Naprawdę?
No, niewierzący. Bo każdy ma gorszy stan jakiś emocjonalny, nie?
Tak, to wierzę, że gorszy stan. Ale nie, że jakaś że ma doła choroba. Tak.
A no, mi się w takie choroby z głową, to mi się wydaje, że to są jakieś takie rzeczy takie dziwne bardzo.
Co to nie wiem, jakoś dziwne?
No nie wiem, czy to no, tak jak jakaś tam schizofrenia, właśnie jakaś taka depresja, że ktoś tak, wiesz, leży w łóżku i nie wstaje, nie? Chyba, że ja po prostu jest mu tak źle. Co? Ale tak poza tym, no bo ile może ci być tak źle? No dwa dni, podwójnie jak ci przejdzie, nie?
No może ci jak cię dziewczyna rzuci, albo ty ją, czy coś takiego.
No to położysz sobie rzeczy, tydzień, nie? Albo popijesz tydzień, czy to się, co ludzie robią. No ale potem to chyba ci się to znudzi.
No właśnie, no bo to nie trwa, to nie jest jakiś stały stan, a ludzie mówią o depresji jako o takim stanie, co cię dorwie i już jest. Już masz depresję i już jest. I mówią, że to jest, znaczy tak się o tym wyrażają, jakby to był taki wirus, nie, że można się zarazić i jesteś chory na depresję.
No, zgadzam się, tak, dokładnie.
To niech ktoś zadzwoni, chodźcie, mnie przekonajcie, bo ja...
Nie czuję tego. A osoba, która z którą gadałem dzisiaj, która ma depresję, to tak twierdziła, że ma, to powiedziała, że nie zadzwoni, bo się wstydzi. Więc wiem, że osoba z depresją nie zadzwoni.
Bo się wstydzi? Ale niech mnie przekona, to wtedy ja przekonam innych. Zrobi dobry uczynek, bo wielu ludzi będzie wierzyło, że to nie ich wina, że mają depresję i będą mogli się rozgrzeszyć, usprawiedliwić i leżeć dalej, bez wyrzutów sumienia.
Ej, wiecie co? Ja mam ten... mało kasy, ale... Jak mam mało kasy, to patrz, jak ktoś jest biedny dzisiaj, nie? To oznacza, że 5 lat temu był głupi.
No tak nie? Mówią autorytety.
To jest konsekwencja. Tak. Ja tak uważam, nie? Więc to oznacza, że 5 lat temu byłem głupi. Więc jak dzisiaj masz depresję, ona jest czymś spowodowana, nie? Przeważnie no, twoją głupotą sprzed paru jakichś tam miesięcy. Więc jeżeli nie chcesz mieć depresji, no to musisz coś zmienić, a to wymaga wysiłku.
Ja nie wiem, czy to tak jest z depresją też jak z biedą. Nie wiem.
A mi się wydaje, że to wszystko sprowadza się do jednego.
Do lenistwa.
No.
Tak myślisz? To się tak jakoś zgadzamy dziwnie. Dzisiaj się nie pokłócimy, coś mi się wydaje. Dzwoni. Kto dzwoni? Majeranek?
Ja.
Cześć.
No.
Dzwoni, cześć. Dzwoni, słuchaj. Zapomniałem powiedzieć, że można dzwonić. Ty wierzysz w depresję?
Majeranek dzwoni.
Wierzysz, czy nie?
No, dzwonię sobie. A, bo chciałbym, że to zadzwonię, bo mi smutno dzisiaj. To sobie zadzwonię.
To dobrze. My lubimy rozweselać ogólnie. Hubert się coś rozłączył, ale spróbuję się połączyć z nim znowu.
No co? Któż to mnie rozłączył? Dlaczego?
Jakoś tak cię rozłącza. Coś. Skype jest głupi.
Myślałem, że
no, więc Karolina tutejsza, Majeranek, mówi, że jest jej smutno dzisiaj i żebyś, Hubert, coś zrobił.
No, nie wiem, to jako Polak mogę ci powiedzieć, że mi też jest smutno, bo stałem 2 godziny w korku. Mogę ci poklepać po plecach. Życie takie jest, nie martw się.
Jako Polak to powinieneś powiedzieć, mi jest dużo gorzej, a mi to jest dopiero smutno. Tak powinieneś powiedzieć.
Aha, no to tak, będziemy się licytować.
Widzisz, już się śmiejesz, jest lepiej.
O, no, no to jako Polak ja ci mówię, że byłem dzisiaj w szpitalu u gościa, wnosiłem taką babcię jakąś po schodach, wszyscy mnie denerwowali, jeszcze stałem w korku. Więc... Tak, jest mi gorzej, Karolino. Czuj się pocieszona. Lepiej ci teraz?
Nie, jeszcze Dorota pyta się, czy ma Jaranek ty dziewczyna, czy bardzo młody chłopczyk.
O, ja się nie lubię licytować na takie rzeczy. Mnie to wkurza, kto się tak licytuje. Irytuje mnie to.
Czy ja jest cię, chłopcem, Karolina, czy dziewczynką?
Ja cię rozumiem, że masz ten gorszy dzień i tak każdy ma. I masz do tego prawo.
No, nazwano mnie złodziejem, a chciałam pomóc.
Słucham?
No, nazwano mnie złodziejem, a chciałam pomóc. Bezinteresownie.
Co? Jak to?
No, znalazłam czapkę kudłatą taką z rękawiczkami w środku. Myślę, wezmę, bo ktoś ukradnie. Napiszę na spot, że znalazłam i oddam komuś tą czapkę, nie? Myślę, że ktoś się ucieszy, bo to taka dobra czapka. A tu patrzę, zanim weszłam do domu, to patrzę na spot, że złodzieju... Nie, kobieto, która ukradłaś czapkę, ty złodzieju, żeby ci ręka uschła. No, że chodzisz w czerwonym płaszczu z plecakiem i okulach. No kurde, czy złodziej chodzi w czerwonym płaszczu i okulach?
Dlaczego w czerwonym płaszczu?
No bo ja mam czerwony płaszcz ogólnie i się nagrałam na jakichś tam kamerach monitoringu, co nie?
To jest dziwne zjawisko.
Czapka leżała pod stołem w McDonaldzie, nie? Aha. Więc jej mogłam ukraść technicznie, co komuś zęba zdarłam, czy z torby wyciągnęłam. Nie, ją znalazłam i chciałam oddać. A tu jakieś takie.
No widzisz, takie ludzie, no. No. Ale no, no, czy masz depresję od tego?
Czekaj, Martin, ja wiem, z czego to wynika, bo w Anglii, gdyby ktoś tak zobaczył, to pomyślał, że pewnie ktoś chce oddać, nie? A w Polsce od razu, wiesz, ocenił według swojego kryterium i stwierdził, że ukradli.
No tak, on by na jej miejscu ukradł, nie? No to pewnie Płatnie. Ona też.
No to spojrzał, ukradła, nie? Co mu przyszło pierwsze do głowy? Ukradła.
No co mogła innego zrobić? No, no tak.
No przecież nie odda, nie?
No pewnie, no
przecież w Polsce. Napisałam do tej dziewczyny, że mam jej czapkę.
Bieg deszczowców. Deszczowców w czerwonym płaszczu.
A co dziewczyna na to?
A ona na to, że jakby ona nie odezwała się, to bo się już jej nigdy nie zobaczyła i napisała tylko grzecznościową formułkę, żeby ktoś jej oddał czapkę. Czaisz? Żeby mi ręka uschła i że jestem złodziejem. I opisała dokładnie mój wygląd. No Boże. Rzucam się w oczy. No, jestem kawał baby. Martin mnie widział. Jestem wysoka, nie jestem szczupła, mam czerwony płaszcz i chodzę o kulach, kurwa, rzucam się w oczy. Jakbym była złodziejem, to bym nie kradła w takim stroju, to nie?
trochę faktycznie.
Ale Hoss napisał fajny komentarz. Hoss dzisiaj otrzymuje nagrodę za najlepszy komentarz w programie, chyba już nikt dzisiaj nie przebije. Kolor zobowiązuje.
Jeszcze nie lubię Hoss.
Dobrze, lenistwo. Rozmawiamy o lenistwie. Powiedz, co ty myślisz o lenistwie, Majeranek? Czy to jest choroba,
Że ma czerwony kolor, Martin.
Czy to się leczy, czy co? Czy to się zdarza?
Ja jestem leniem patentowym, po prostu. Miałam 1,5 miesiąca na zrobienie prezentacji i robiłam ją wczoraj wieczorem w nocy.
No właśnie, i jak to uzasadniasz sobie?
Optymizm. Majeranek, to się nazywa optymizm. Że jakoś to będzie.
A jakoś to będzie, tak?
Nie, usprawiedliwiam się tym, a miałam wypadek, no nogę w gips mi wsadzili, a samochód mi okradli, nie miałam do tego głowy, a coś tam. Usprawiedliwienia się szukam dla lenistwa swojego.
A tak naprawdę to jest lenistwo?
Tak.
Ja tak myślę właśnie, ale czekam, aż mnie ktoś wytłumaczy, że może to nie tak, że to nie jest taka, no bo jak się mówi, że to jest lenistwo, no to jest w 100% wina człowieka, że to, co go spotyka, to są wszystko konsekwencje tego, że on jest leniwy. Więc pewnie spodziewałem się, że teraz parę osób powie, że może nie wszystko to jest wina człowieka, może to nie tylko lenistwo, może coś tam, może to choroba, lenistwo to też choroba, tak jak depresja, lenistwo, choroby XXI wieku.
No, w sumie.
Może? Nie? Ale ty nie.
Mówiłem, no się dobrze, w dupach to poprzewracało.
Ja tak mówię właśnie.
Dobra. Nie, bo to wszystko przez TVN. Poważnie ja mówię.
Dobra. Majeranek, dzięki. To dzięki.
No dzięki.
Lepiej ci troszkę?
Troszkę, nie bardzo, ale zobaczymy, może będzie lepiej później.
No dobra. to najwyżej bądź z nami jeszcze i słuchaj. Może ktoś ci coś powie miłego. Dobra, pa.
No.
To była Majeranek.
Mam nazwę na odcinek dzisiaj. To jaki? Wszystko przez TVN. No bo zobacz, jak sobie tak oglądasz takie obrazki w TVN-ie, nie?
No.
Że tam wszystko jest piękne, ludzie nie chorują, ogólnie jest genialnie, wiesz, musisz żyć na poziomie, o, nie musisz, jak to się mówi? Czekaj, zapomniałam, aż zabrakło mi słowa. Godnie żyć, o, godne życie. W TVN jest godne życie. Ale tak naprawdę, jak zaczniesz coś robić, to zobaczysz, że no tak wcale nie jest, nie? Że ludzie cierpią, że mają problemy.
No.
I wtedy, bo ludzie jak żyją takim TVN-em, to myślą, że wszystko dostaną, wiesz, bo to jest normalne, nie?
No właśnie.
Że tak ma być, że oni mają żyć, wiesz, godnie, nie? W ogóle się nie starają.
I godziwie.
A potem mają pretensje, nie? Bo to spotyka ich taki sam los.
No właśnie, tak mi się wydaje, że ludzie uważają, że lenistwo to jest normalne. Normalna rzecz taka. Piotr jest z nami, cześć.
No hej. Wiesz co, ja myślę, że znaczy, dobrym usprawiedliwieniem, przynajmniej dla mnie, jeżeli chodzi o lenistwo, jest to, że jak nie zrobię czegoś teraz i zrobię to na przykład dzień przed terminem, to generalnie pracuję dużo bardziej efektywnie.
Jak robisz wcześniej, to efektywnie?
Nie, nie, jak robię, jak mam, wiesz, jak mam taki termin, powiedzmy, niedługo, no. to pracuje się generalnie dużo efektywniej. To jest taka, wydaje mi się, ogólna reguła. Ja nie wiem, czy kojarzysz się, Timothy Ferris taką teorię miał w czterogodzinnym tygodniu pracy, że jakby no, jeżeli ma się, efektywność pracy zależy jakby w dużej mierze proporcjonalnie od, wiesz, od terminu, nie?
Aha, że od tego, jak się spieszysz, tak?
No tak, czyli
ja
jak
nie
masz,
wiem, to, czy
wiesz,
to tak
tydzień,
działa.
Masz pracę do zrobienia za tydzień, to będziesz ją robił, nie wiem, tydzień, tak? Jak masz pracę na jutro, to zrobisz ją w jedną noc, nie?
No więc ja podejrzewam, że to jest tak jak z pisaniem wierszy po alkoholu na przykład. Że tobie się wydaje, że piszesz genialnie i że to jest super, tylko wszyscy inni widzą potem, że to są śmieci, hamowa i dziadostwo. I możliwe jest tak, że wszyscy robią na ostatnią chwilę, to się cieszą, ale jestem efektywny, zrobiłem wszystko w 5 godzin, to co miałem 5 tygodni. Tylko że wszyscy inni widzą, że to jest na odwal się zrobione, jest niedopracowane i że jest byle jakość, nie?
No, no chodzi, że to
nie da się.
No tak, ale chodzi też o efektywność, że jakby generalnie, wiesz, znaczy on to raczej pisał, wiesz, w takim kontekście takiego time managementu, że po prostu sam możesz sobie tak zarządzać czasem, że będziesz sobie stawiał te deadline'y i po prostu, wiesz, no jakby sam wobec siebie egzekwował to i wtedy jakby pracujesz efektywniej, tak?
A jak możesz sam od siebie wyegzekwować? Że co, jak nie zrobisz, to się zagłodzisz na śmierć, czy już taki bitch będziesz się biczował, czy co?
No trzeba mieć trochę dyscypliny, wiesz. Z drugiej strony może ci ludzie, którzy mają dyscyplinę, to nie potrzebują czegoś takiego, nie?
Nie, no właśnie potrzebują chyba. Ja sobie robię terminy tego, co mam zrobić rzeczywiście i się trzymam, ale dlatego, że wiem, co będzie, jak się nie będę trzymał, jak sobie trochę chociaż odpuszczę, bo taki jeden, chociaż w jednym sobie odpuszczę, to za chwilę leci wszystko, bo już mi się taki zwyczaj w głowie pojawia, że już jedno nie zrobiłem na czas, no to już.
Że możesz odpuścić, nie? Chociaż
tak,
raz. Ja tak mam z programowaniem. No. Wiesz, kompletnie, wiesz, nic na ten temat nie wiedziałem i sobie założyłem, że 2 godziny dziennie, nie? Chociaż nie wiem, co by się działo 2 godziny dziennie. Jak raz sobie odpuściłem, bo byłem tak zmęczony, to potem drugiego dnia też, wiesz, od razu wszystko się sypało, nie? Aha. Więc trzeba się tego bardzo trzymać.
To może my, Hubert, jesteśmy tacy nawiedzeni trochę, że jesteś tacy, wiesz, rządzimy twardą ręką, jakieś zasady sobie, że jesteśmy jacyś nienormalni, bo wszyscy inni patrzą, jak sobie na luzie żyją, czekają do ostatniej chwili z wszystkim, robią połowę tego, co mają zrobić, resztę zwalają na kogoś innego, no i wiesz, jak się nie spieszą, a my tak ostro, dyscyplina, to może z nami jest coś nie tak.
Nie, no ja i tak jest, uważam, że mam tej dyscypliny, samodyscypliny za mało, nie? Ale faktycznie staram się na tym pracować, nie? Wiesz,
rzeczy, czuj się.
Nie zostawiam tak tego samego sobie, no tylko wiem, że to jest moja sprawa, nie? Że jak ja o to nie zadbam, to nikt o to nie zadba, no więc to jest w moim interesie, nie? No.
Piotr, co ty myślisz? No.
Martin, wiesz co, ja chciałem jeszcze może zboczyć z tematu, bo
zbocz.
Byłem tą niedzielę u Quakersów
i
chciałem trochę zrelacjonować, co się działo.
Uwaga, przed państwem relacja z wizyty u Kwakrów, Quakers. Jak działają kwakrowie?
No generalnie to bardzo śmieszne, kwarki. Bo w miejscu, w którym byłem, średnia wieku to było gdzieś tak pod 70 prawdopodobnie. Bardzo śmiesznie na początku, bo wiesz, wszyscy wchodzą, nikt się do nikogo praktycznie nie odzywa, tylko tam się witają, tak wiesz, wszyscy siadają sobie w kółeczku, no tak bez żadnego tam porządku, powiedzmy, większego. No i wiesz, no i jak wybija godzina, to po prostu drzwi się zamykają i wszyscy sobie siedzą, nie? No i tak mniej więcej po 15 minutach, tam nie wiem, ile było osób, może z 70, coś koło tego, mniej więcej po 15 minutach jakaś pierwsza osoba wstała, jakaś kobieta, i zaczęła mówić o tym, jak bardzo ona jest poruszona śmiercią Mandeli. Po czym przeczytała jakby miała monolog, i po tym monologu przeczytała ten fragment z Mateusza: błogosławieni ci, którzy, wiesz. No i spoko usiadła. Po następnych 15 minutach stała jakaś kobieta i powiedziała, że rozmawiała z jakąś koleżanką, która straszną ma depresję czy coś tam, i rozmawiali na temat różnicy między cierpieniem a bólem. I jakby no podciągnęła to też pod Mandelę, tam taki różny, tak trochę filozoficzny monolog. Potem ktoś stał znowu po następnych 15 minutach i powiedział też coś o Mandeli.
I co potem nie z tą Mandelą?
Powiedział też coś o Mandeli.
Tak, to było to całe nabożeństwo. Tak wygląda nabożeństwo u kwakrów. No to tak. Dziwne, powiem. Jedno z dziwniejszych.
Tak, takie wrażenia generalnie. No, nie było nic w stylu, wie, że ktoś wstaje i mówi, Bóg mówi to i tamto, nie wiesz, do ciebie, ty tam na krześle, wiesz. No śmiesznie, no ja nie wiem, wydaje mi się, że w ogóle Anglicy mają chyba jakiś kompleks z tym Mandelą, wiesz, bo nie wiem, wydaje mi się, że po prostu z tego powodu, że pewnie duża grupa ich była przeciwko niemu na początku, to po prostu teraz wszyscy go tak bardzo kochają, wiesz, i no nie wiem, o co chodzi, no.
Ja też nie wiem, a w ogóle, no to jest dziwne nabożeństwo, jak na nabożeństwo, bo nie wiem, tam był jakiś Bóg? W ogóle coś o nim było?
Znaczy, no, chyba wydaje mi się, że do Boga było najbliżej w tym momencie, kiedy ta pierwsza kobieta przeczytała kawałek Nowego Testamentu, wiesz, tego błogosławieni ci. A jeszcze, wiesz co, jeszcze ktoś dodał, że jest książka na stole, którą można, oczywiście z kondolencjami wobec śmierci Mandeli, która będzie tam wysłana, że można się podpisywać po nabożeństwie.
Aha, ale to nie co tydzień gadają o Mandeli, tylko
teraz. No nie wiem, chyba nie, no właśnie tak chętnie bym przyszedł, jak wiesz, jak przed śmiercią Mandeli, zobaczyć, co tam się dzieje normalnie, no ale wiesz.
Wiesz co, ja nie wiem, bo jak jest temat, jak już umarł ten Mandela i tak co 15 minut ktoś wstaje i mówi cokolwiek, to co się dzieje, jak nie ma tematu? To tak siedzą przez godzinę, zanim ktoś powie, wiecie co, wczoraj patrzyłem sobie w niebo i widziałem, że chmury są takie czerwone. Dlaczego są chmury czerwone? I przypomniało mi się, że w Biblii było coś o czerwonym, i siada. Nie, to jest takiego.
Takie. Ale wiesz, to też mi się wydaje, że może być. No? Wydaje mi się, że może oni po prostu się tak skupiają bardzo na takich rzeczach, które się po prostu dzieją na świecie, bo nawet potem, jakby już po tym całym siedzeniu w ciszy, jak przyszły dzieci, to taka tam dziewczynka mówiła, że one coś tam zbierają pieniądze na jakieś katastrofy, wiesz, w Filipinach, nie? Także wydaje mi się, że oni są chyba tak bardzo skoncentrowani na takiej pomocy wymiernej, wiesz, takiej, powiedzmy, no nie wiem, no są po prostu, skupiają się, wydaje mi się, na tym, co się dzieje na świecie i jakoś chcą pomóc, no. Także
to
można tego być.
No to dobrze, wiem, czyli nie. To jest taka grupa charytatywna. Taka.
No tak, chyba coś w tym stylu.
No dobrze, okej, no dobrze wiedzieć, co mnie ciekawe. Właśnie zastanawiałem, jak to będzie w praktyce wyglądać. Zgadza się z tą teorią, tylko ja myślałem, jak czytam o tej teorii, że tam będzie tego Boga więcej jakoś, że on tak, coś się będzie działo. A to jest jak na razie grupa psychologiczno-charytatywna, gdzie każdy może wstać i powiedzieć, co tam potrzebuje dla celów terapeutycznych. I No i,
ale
no
mi
dobra.
Się podobało, być też trochę płaczu było i takich emocjonalnych, wiesz, tak, że...
Mandela,
Mandela i wiesz.
Ale że Mandela, no tak. Że nie, że Jezus umarł, nie, nie, Mandela umarł. No dobrze.
O,
Kuper,
dobrze,
co ty myślisz?
Pod koniec jakaś kobieta wstała i właśnie też coś powiedziała o Mandeli i spuentowała tak, że są na świecie są miliony Jezusów cierpiących za swoje, za to, co wierzą. O, tak powiedziała.
O ja! To mnie zaskoczyło teraz.
No mnie też trochę zaskoczyło, no ale wiesz.
Nie, no ja myślałem, że ci kwakrzy mają coś wspólnego z Bogiem przede wszystkim. Z opisów wynika, że Bóg to jest, w ogóle dla nich mogłoby go nie być i dalej by sobie robili to, co robią właściwie, nie? Bo co by im to przeszkadzało?
No,
zamiast Jezus by mówili Mandela i na jedno by wyszło. No dobra. No ale fajnie, że byłeś. No, odważnie. No to już coś wiemy o kwarkach teraz.
No.
Hubert? Kwakra. Masz pytanie?
Ja tak słucham, ale nie mieszkam w Afryce, więc co mnie to obchodzi?
Mandela znaczy, tak?
No, nie wiem, no wiesz, no nie mam zdania.
Okej. Okay.
Szczerze powiedziawszy, więc się nie wypowiem, ale tak...
Ale podoba ci się taki wiesz, kościół tak,
ale
tego
Piotr,
typu?
Piotr, w jakim ty kraju jesteś?
W Anglii.
W Anglii, nie? No tak właśnie się zastanawiam, a co, Anglię to obchodzi?
Anglii obchodzi, bo nie, Anglia, wiesz, to kiedyś to było wszystko jej, więc oni mają taką nostalgię.
No właśnie to samo pomyślałem, nie? Że to chyba to jest jedyny powód.
No ale zastanawiam się, że to nie jest taki znaczy, narodowy kompleks. Bo...
Ja chcę wyjaśnić, że my w Polsce tutaj, to jest naprawdę, Polska jest dosyć wyjątkowa, bo tu jest taka mentalność zaściankowa, że nie, nikogo w Polsce nie obchodzi nic poza Polską. Wszystko, co się dzieje w Polsce, tylko jest ważne, na zewnątrz nie. Ale na świecie, w tak bardziej takich krajach takich cywilizowanych, to tam jest trochę inna koncepcja. Koncepcja jest taka, że granice nie są takie istotne i cały świat jest nasz właściwie. My żyjemy razem wszyscy na całym świecie, więc na przykład w wiadomościach nie masz cały czas o wszystkim, co się dzieje w Anglii, tylko cały czas wszystkim, co się dzieje na świecie. Nie w sensie takim, że to jest coś obcego, co nas interesuje, tylko że to jest, jesteśmy częścią świata, bardziej niż Anglii nawet. I to jest całkiem fajne podejście, takie dosyć zdrowe, takie szerokie, nie? Że ludzie to ludzie przede wszystkim, a dopiero potem Anglia. W Polsce jest odwrotnie.
Ja jestem ignorantem, więc tam.
Troszkę.
Mam do tego prawo.
Pewnie.
Ja sobie, nie dobra. Wiesz co, chodzi mi o to, że jest tyle ważnych spraw. Nie, bo to chodzi mi o ten kościół, nie? Że no jasne, że wiesz, kąpanie się tylko i wyłącznie w tym swoim sosie nie ma sensu, nie? Ale popadanie w jakieś skrajność, dla mnie to jest skrajność, nie? Że umiera gościu gdzieś, co w ogóle już temat rozmów w kościele, że ktoś umarł, nie jest taki, no umarł, no i co z tego, nie? No to jest z Bogiem. No to chyba fajnie, nie? Że umarł, jeśli był chrześcijaninem. Można powiedzieć o tym, co zrobił. No. Ale tak poza tym, no to co z tego, nie?
Wspominają sobie, no rany. Ludziom sobie wspominać.
To właśnie bardzo dziwiło, jak oni rozpaczali tam, że to, o, Mandela umarł, co teraz będzie, umarł, wiesz, no jakby...
To tak by Bóg po prostu umarł przecież. No umarł Bóg, co teraz będzie? No przecież mają Boga, no to co się martwią, że Mandela umarł? No co mnie obchodzi ta Afryka? Mnie nie obchodzi, ja jestem Polak ze ścianką. Prosto. I teraz jesteś w Polsce.
Dobra. Okej, Piotr, dzięki. To było fajnie, że poszedłeś tam do nich. No to było ciekawe, powiem. Dzięki.
No to jest.
Na razie. To Piotr był. Możecie dzwonić. Zapomniałem, że numer jest telefonu. Jeszcze nie wiem, że działa. Ale działa na pewno numer Skype enklawa.net. Się teraz dzwoni. Wieczory odwykowe to są takie, czyli nie szpory i gadamy o różnych rzeczach związanych z kościołami, bibliami i takimi różnymi rzeczami. I depresją, i lenistwem dzisiaj akurat. O, jest Jacek.
Cześć, Jacek.
A propos depresji.
No.
Blacha. A propos depresji. Witam cię, Hubercie, dobrze mówię?
Dobrze mówisz.
Dobrze.
Blacha, wiesz co? Ty mnie może nie znasz, ale ja cię dobrze znam.
Rozsądku, wiesz?
Ja jestem głosem rozsądku?
Tak, bym powiedział, że masz założone takie lejce na szyję Martina i dzięki temu on się nie wyrywa.
Ale to musiałbym siedzieć na nim. Siedzę na nim z tymi lejcami. Nie.
Lewatywa mózgu to
w skórze.
Osoba.
Tak. Dobrze, no. Ale co o tej depresji?
A propos... a propos depresji, w Biedronce rzucili po promocyjnej cenie książęce Łagodne Ciemne. Polecam. To tak a propos depresji. Ja myślę, że tutaj...
Dobre jest?
Jezus również by polecał. I Budda, i Abraham. Naprawdę pyszne, karmelowe. Martin, mówię ci.
To ja spróbuję, bo widziałem właśnie, ale się trochę boję ciemnego pić, bo żołądek jeszcze mam delikatny trochę po tym wrzodzie.
To ja ci powiem, rekomendacja od blachy. Wpierw próbujesz, ja w takiej kolejności, wpierw próbujesz ciemnego, łagodnego, książęce, to takie będzie, że tak powiem, w twoim guście. Libertariańskie ciemne, tak? Potem jak już zaczniesz rozmawiać z Kubą, to możesz otworzyć książęce Czerwony Lager, też przed chwilą piłem. Aha. Bardzo dobre. Wiesz, lekko chlebowe, czuć te amerykańskie tosty. Mhm. No, a na sam koniec, jak już przypomni ci się o tej polskiej biedzie, to na sam koniec książęce ryżowe, takie, wiesz, delikatne, bez polskiego chamstwa.
Z biedy kupione.
Z biedy, dokładnie, tak. Z biedy takie, już, wiesz, na ryżu, tak, mało chmielu, bo już bieda idzie.
No to bieda, tak. Dobra, a gdzie tu jest depresja? No to bieda znaczy, tak?
Właśnie, wiesz, po tych trzech to już depresji nie czujesz.
Jak sobie leczyć depresję? Dobry pomysł. Jak działa? No. Miałeś kiedyś depresję?
Nawet Biblia nawet poleca taki sposób.
Ale o winie mówi bardziej.
No to samo, nie?
Wiesz co, ja ogólnie przyznam ci się, ponieważ teraz jestem trochę podchmielony, tak? To szczerość mi się włącza. Aha. To takie typowe w Polsce. Trzeba plachę na stół wyciągnąć, bo inaczej nikt mówić nie umie.
No, jest coś takiego.
My tutaj zawsze pijemy z Martinem przed audycją.
Ja nie, ogólnie... dzisiaj nie mogę. To o tej depresji mów.
Ja ogólnie jestem pesymistą i dosyć często mam depresję. Widzę świat w takich dosyć ciemnych barwach. Nie jestem optymistą, absolutnie. I tutaj w jednym się możemy zgodzić. Tak jak zawsze się z tobą nie zgadzam, zawsze próbuję cię zaorać, tak w jednym możemy się zgodzić, że taki optymizm, o którym tutaj ostatnio była mowa, nie? To taki optymizm to mi się kojarzy tylko z jednym, z frajerstwem. To jest takie właśnie, ironicznie mówiąc, jesteś zwycięzcą, tak? Jesteś zwycięzcą, zabiją ci starą, ale bądź zwycięzcą, tak? Zgwałcą ci, bądź zwycięzcą, nie? No to jest taka trochę paranoja, nie?
Taki optymizm. No działa na nerwy trochę, taki głupi optymizm.
To ja mam wrażenie, że nawet Amerykanie w ten sposób nie myślą, pomimo tego, że oni są znani z tego swojego. Fajnie, nie?
Dobra, okej. Okay. Wpuśćmy ludzi, bo tu dzwonią, a dzisiaj będziemy krócej. No.
No, to dzięki i pozdrawiam Huberta.
Dobra, na razie. To był Jacek, czyli Blacha. Zaleca chmiel jako lekarstwo na depresję.
Ja się z nim zgadzam no. Najbardziej.
Więc jak można mieć jakąś długą...
Do Sylwestra odwykowego przyjedźcie.
Gdzie?
Do Sylwestra odwykowego, nie? Znaczy ten, przed Sylwestrem.
Na przed Sylwestra
odwykowego.
Jest takie coś właśnie, jak ktoś chce, to... Hubert, zapraszam. No.
No. A na czym to skończyliśmy? O czym to mówiliśmy?
No ja chciałem cię zapytać, czy chciałbyś być w takim kościele, jak na przykład ten kwarkowy?
No absolutnie wiesz, tak... nie.
Nie?
Nine.
Czemu nie? Nie, wolność jest, nie? Nie ma liturgii, nie ma księdza, nikt nie każe, każdy wstaje, kiedy chce, robi co chce, nie?
Nie, ja lubię małe grupki. Dla mnie też, ja tak to na tym myślałem i dzisiaj doszedłem do ciekawego wniosku, kolega mi coś uświadomił, bo ja w sumie mam dwa kościoły, nie? Znaczy dwie grupki takie swoje i ona się składa z paru osób i kościół polega na tym, że wszyscy praktycznie wszystko o sobie wiemy, znamy swoje problemy, no znamy się, wiesz, prześwietleni jesteśmy wzajemnie, nie? Znamy się jak przyjaciele. O, to jest dobre określenie, jak przyjaciele, nie? W Biblii jest określenie brat. Jak mówisz do kogoś w kościele, kogo masz w ławce, nie? I on jest dla ciebie całkowicie anonimowy. Może wiesz, jak ma na imię, nie? Może wiesz, z jakiego jest miasta, ale nic nie wiesz o tym gościu tak naprawdę. I mówisz do niego brat, to jest po prostu tak sztuczne i głupie, że ja nie mam do tego siły. I dlatego to jest beznadziejne i...
To jest gorzej niż mówić towarzyszu, nie? Bo towarzyszu, tak, no jak sobie mówili... komuniści, to przynajmniej się znali z tych imprez, chlania i tak dalej.
No, no tak, to brat, słowo, wiesz, to... nabiera zupełnie innego znaczenia, kiedy to jest naprawdę twój przyjaciel, nie? Czyli możesz tak powiedzieć, to jest mój brat, nie? Taki członek rodziny.
No, ale wtedy się nie mówi do niego brat. Jak masz brata,
wtedy
to nie mówisz do niego...
mówisz Krzychu, nie?
No właśnie, mówisz Krzychu, albo a nie, tam, niech, niech brat mi poda zupę. Nie. Bo za daleko.
No dlatego mówię w tych kościołach, to jest... Wiesz, czy chciałbym mieć braci w kościele? Nie, absolutnie. No.
Ja też nie chcę, ja chcę mieć przyjaciół. Krawiec jest! Dzwoni tu!
O, w końcu...
Krawiec! Czekaj, bo jeszcze skończę ten, to, bo zgubię się potem. Ja zawsze zaczynam, potem nie kończę.
Się, bo ja sobie kładę się właśnie. Czekałem, musiałem przy komputerze siedzieć, a ja się kładę, ty mów, no.
Dobra, to ja mówię. Ale kolega mi uświadomił jedną rzecz, nie? Problem jest wtedy, jak masz tą grupkę, jest całkiem fajnie, problem się rodzi wtedy, kiedy masz dzieci i żonę. No bo nie masz gdzie problem z nimi pójść, nie?
A gdzie masz iść z żoną i dziećmi? Niech nie w domu siedzą, a nie tam.
No ja też tak myślę. Ja powiedziałam, wiesz, na ten jego problem mówi, to niech kobieta sobie sama znajdzie swój kościół. Co?
Niech se radzi, nie? Co?
Do mojego chodziła, no. A teraz krawiec mówi.
Możecie sobie pokazać jeszcze,
bo też ja podchmielony? Się... Też ostatnio... Co to za dzień dzisiaj jest przedziwny? No ja... I ten zmęczony Hubert strasznie, ja już prawie śpię, blacha podchmielony, a krawiec co?
Leżę se. Leży. Znacie bajkę o selerze? Selerze, no i selerze. Nie, naprawdę, bo tak na chwilę tylko wstałem, w ogóle ile trudu kosztowało mnie wstanie, ale walczyłem ze sobą, ale w końcu wstałem, bo byłem ciekawy, jaki ty kapelutek masz. Kurde, wyglądasz jak jakiś gajowy z kresków.
Nie,
z bajki.
Mów, od dzisiaj mów do niego Don Martin.
Gejowy Martin dzisiaj.
Don Martin. Donie... Czekaj, sobie wsadzę chusteczki, czekaj. Ojca, chrzasno. Czekaj, ja tak nie umiem, czekaj.
Wsadziłeś się z chusteczki? Czemu nam o tym mówisz?
Kafiszy.
Nie, nie umiem. Dobrze, to jest za dużo ludzkiego elementu w tym gadaniu o Bogu tutaj jest. Chusteczki wsadzane do różnych miejsc, chmielenie. Dobrze. Przeciwważmy to jakoś wracając do tematu i teraz krawiec, ja się ciebie zapytuję, czy ty wierzysz, że lenistwo jest lenistwem, a nie chorobą i depresja, czy też tak, czym jest?
Ciężko powiedzieć, wydaje mi się, że na pewno jest jedno związane z drugim. Przyznam, że jeśli chodzi o lenistwo, jestem naprawdę ekspertem, dlatego zadzwoniłem, bo mi się nie chciało w sumie, ale strasznie mi się nie chciało, ale ja jestem leniem patentowanym, taki ślimak z turbodoładowaniem tylko czasami włączający.
Ale co ty mówisz? Nieprawda. No przecież ty pokonujesz swoje lenistwo, bo zadzwoniłeś, nie? Inni mówią, że chciałbym zadzwonić do odwyku, ale nie są tacy, co mówią, że nie dzwonili 5 lat. Słuchają 5 lat, ani razu nie zadzwonił. A chciał kiedyś tam. Znaczy tak by chciał, ale nie chciał. A tobie się nie chce, ale dzwonisz, więc to jest antylenistwo właśnie, pokonywanie. Jesteś zwycięzcą.
Chciałem się powymądrzać trochę, bo jestem ekspertem w tym lenistwie. Możecie się zapytać o co chcecie tylko, naprawdę. Wszystko wiem o lenistwie. Na przykład, no słuchajcie, to...
Jaki ma kolor?
Zielony.
O!
Zielony. Jeszcze jak zielonym się uraczę czasami, no właśnie się nie raczę zielonym już od dłuższego czasu, teraz nie mam, ale to wtedy się jeszcze pogłębia i wtedy to już takie jest lenistwo, że mi się nie chce nie chcieć już nawet.
A polecasz lenistwo?
Ja myślałem, tak, że ty mówisz o lenistwie.
Poleca. Czemu? Powiedz.
No bo wtedy patrzysz tylko, jak inni pracują, robią, a ty nic nie musisz. I to fajnie się, że się żyje. Generalnie człowiek przesypia jakieś pół swojego życia, no ja tak gdzieś trzy czwarte. Moje hobby to pozycja horyzontalna. Spędzam we śnie większość właściwie swojego życia, jakie tam przygody są, jak ja tam bossem jestem, wszystko w ogóle, jakie sny są mądre, pouczające, jak wyobraźnie się ćwiczy. Nawet jak do szkoły chodziłem, to zawsze byłem takim leniem maksymalnym, zdawałem tylko dzięki sprytowi swojemu jakiemuś tam i cwaniakowaniu, ale powiem wam, że to się często, to lenistwo opłaca też i dobre efekty daje. Na mogę przykład? Taki przykład dać. No jak chodziłem do liceum plastycznego, to była już czwarta chyba szkoła, do której mnie przenieśli, bo mnie wywalali cały czas z technikum, z ogólniaka, z liceum, cały czas. W końcu wylądowałem w prywatnej szkole. No, za brak nauki, za wagary, za...
Lenistwo ogólnie.
Nauczycieli, za psocenie takie różne.
No.
Zależy od szkoły, bo w technikum na przykład, no to tacy twardziele byli bardziej i to tak się już ciężko było. A ta szkoła prywatna, do której trafiłem, to tam, ona to była taka szkoła, że nic nie trzeba było robić, tylko przychodzić do tej szkoły i zdawało się. I też miałem problem. Nie mogłem zdać, w końcu mnie wywalili z plastycznego profilu, bo pani od malarstwa przyszła, powiedziała, że nie będzie mnie uczyła, bo to się z tego człowieka nie będzie artysty po prostu, i przenieśli mnie na profil ogólny, więc nie jestem niestety plastykiem, bo na ostatnim roku mnie walili. Ale powiem wam właśnie ten przykład, bo zawsze pod koniec roku trzeba było przynieść tam kilkadziesiąt prac, które się w trakcie tego roku zrobiło na taki ostateczny egzamin, prawda? Mhm. No i pod koniec właśnie ja miałem tam z trzy prace i tam po kilkadziesiąt, ale no przesadzam 2-3, no tak z 10 miałem, powiedzmy. No i a trzeba było dalej te kilkadziesiąt zrobić, nie? I to tak w 2 dni, czy w 1 dzień. No to jeszcze dostałem komentarz taki, że one są beznadziejne, te prace, no bo tak robiłem je na odwal się, że mało artystyczne w ogóle. To słuchajcie, wpadłem na pomysł, poprzecinałem je wszystkie na pół, takie, że się zrobiły 2 razy mniejsze i już, dwa razy więcej już miałem i powkładałem je pod prysznic do wanny, tak pomoczyłem je i szczotą taką je tak poszorowałem, że się takie abstrakcje porobiły. I słuchajcie, jak nie podobały się te moje prace, to nagle nauczycielka zaczęła cmokać. Mua! O to chodziło, no w końcu są efekty jakieś, a no starałem się, no.
To powiem, że ty mnie przekonałeś, że istnieją plusy lenistwa, tak? Rzadko, ale jest. To jest tak, no. Dowód.
Mam generalnie tak, że się nakręcam, jak sprężyna, tak? Jak mam coś zrobić w 2 tygodnie, to czekam tydzień i 6 dni i ostatniego dnia tak bum!
Ale to jest dobre, czy nie?
Słabe efekty czasami daje, bo kichę się robi na przykład jakąś, nie?
Ale no, generalnie... To jest bardzo dobre. Czekaj, to jest bardzo dobre, bo to dobrze działa na krążenie. Podnosi ci stres, wiesz, krew szybciej krąży, tętnice się odblokowują. Same plusy.
Tak dobrze działa na krążenie między urzędem bezrobocia a drugim urzędem. A ten,
no tak, ktoś, kto chodzi tam do tego urzędu, na pewno jest bezrobotny, bo on tam idzie tylko po kasę.
A ja co ty sądzisz,
tam dostał pracę.
Krawiec, o tym, co Biblia mówi o lenistwie, bo Biblia mówi o lenistwie, że to się kończy tak, że jesteś na końcu biedny i głupi, więc lepiej nie być leniwym.
No, to się sprawdza, doskonale.
Mi się podobało, bo krawiec wyśmiał Biblię.
Krawiec wyśmiał Biblię. Dobry tytuł.
Ale są sytuacje, w których się potrafię napracować. Na przykład potrafię się czasami napracować, żeby nic nie robić. Na przykład można sobie tak splanuję, żeby telewizor sobie do sufitu tak przyczepić, to nie będę musiał wstawać. W ogóle będę sobie telewizor oglądał na przykład na tym. Grał na monitorze, monitor sobie przybije do sufitu. No, wiecie, można się napracować, żeby nic nie robić. I jeszcze takie przysłowie mi się przypomniało. To, co masz zrobić jutro, zrób pojutrze, będziesz miał 2 dni wolnego.
Ja tutaj się myślałem, że będą ludzie sobie mówić nawzajem, jak sobie radzić z lenistwem, a tutaj sama promocja jest, tylko że jakie to fajne to lenistwo jest, no ładnie.
Dobre. Fajne, a jeszcze co do depresji, to mam depresję od dawna właśnie, ja cierpię nawet na chorobę dwubiegunową. To jest taki stan, w którym się ma bardzo silne depresje, ale takie też euforie nagle się robią i tak... Jest to od takiego do woohoo.
No to, a to jest choroba? Że się ma
uszy? Tak, dwubiegunowa się nazywa.
Ale myślałem, że chorobą to jest tylko ten biegun na dole, a ten na górze to jest cofnięcie się choroby. Czy nie?
Hubert, coś mówiłeś?
Halo? A ja oglądałem jakiś program o lekach i tam sama to nazewnictwo tej choroby dwubiegunowej, ono jest zmyślone, z czego ja pamiętam. Znaczy, ja nie mówię, że to tak nie jest, nie, ale...
Każda choroba jest zmyśloną, ma nazwę. No ktoś ją wymyślił, no to jest zmyślone.
Nie wiem, pamiętam, że po prostu chcieli sprzedać lepiej Prozac i wymyślili, że będzie dobry w sprzedaży, jak wymyślą depresję.
Co?
No poważnie, Stanek, był taki program, że Stanek sprzedawali Prozac, to wymyślili właśnie nazwę tej choroby dwubiegunowej, bo zobaczyli, że wszyscy mają depresję i że każdy ma takie huśtawki na stroju, nie? Ale ja nie wiem, nie jestem pewien teraz.
Ale to dobry biznes by był. Wymyślmy chorobę i
mówię, że się mylę, więc nie słuchajcie mnie, ale kurczę, każdy ma takie huśtawki na stroju, no. Mi się nie wydaje, żeby to była... Wiesz, albo inaczej, może są jakieś choroby psychiczne, nie? Ale ludzie bardzo łatwo idą na łatwiznę i mówią, ej, to ja to też mam. Każdy ma górkę, dołek i to jest takie łatwe wytłumaczenie, nie? Poza tym, jak krawca zna mnie od dziś, ja krawiec jakoś nie widzę, żebyś ty miał depresję, nie?
Ty się ukrywasz.
Tak, no widzę właśnie.
Jakbym miał pryszcza na dupie, to byś też nie wiedział. I byś mówił, co znam krawca nie od dziś, ale nie wiem, że ma pryszcza. No bo go nie widać, bo... nie? To tak jak...
Depresji no, ale też gada, przecież do mikrofonu, to nie słychać tej depresji jakoś tak.
Ale mi to psycholog powiedział, który się zna na tych sprawach, no nie wiem. A... Bo wy to jest takie Wojtki Cejrowskie trochę. Nie ma czegoś takiego jak depresja, to lać, patrzeć czy puchnie, homoseksualizm, gówno nie ma, to wymyślone też, lać i przejdzie. W ogóle tak nic nie ma, lać i przejdzie. Takie Wojtki.
Ale co do lenistwa to jest...
Ja się zgadzam.
Ja się zgadzam. Nakryłeś mnie.
Ty krawiec, ale tak jest. Ostatnio czytałem jakiś reportaż o super tej niani, nie? Psycholog, srolog. Zadali jej pytanie, jak tam jej idzie ci, nie? I ona powiedziała, no, że w sumie to z jej dziećmi jej nie wyszło. Ekspertka od dzieci na całą Polskę. Jak tam pani dzieci? No,
i teraz uczy innych. To w Polsce jest taki zwyczaj rzeczywiście, że jak ktoś coś nie umie, to uczy innych. Jak się na czymś nie zna, to też uczy innych, więc jeżeli to dotyczy psychologów też, to ja się boję iść do psychologa.
Wiesz, jak ten psycholog pewnie sam miał depresję i ci mówił, że też masz. Nie słuchaj,
i nie wyleczył się, to poszedł leczyć innych.
Wyślij go na karnego Jerzyka.
Ja uważam, że trochę chmielu i się pośmiać i dużo pracy i to dużo chorób przechodzi w ten sposób.
No. Znaczy, tak mi się wydaje, że najlepszym lekiem na depresję i jedynym w sumie to zacząć coś robić w sumie trzeba, cokolwiek po prostu, gdzieś tam wyjść, biegać, gdzieś pojechać, tylko właśnie się nie chce. Ja bym wyszedł w sumie z tej depresji, tylko też mi się nie chce, bo się boję, że będę musiał zacząć coś robić wtedy.
Ale ty nie musisz, to się chce. Znaczy, to człowiek chyba lubi być aktywny, lubi coś pracować. Ja lubię pracować, ja lubię czuć pożytek z tego, co robię. To chyba takie, mi się zdawało tak poważnie, że mówiąc, że to takie ludzkie jest, że człowiek lubi czuć się potrzebny. Nie?
Z tym zniechęceniem takim to się bierze często, tak w moim przypadku jest, jak porażek jest sporo, jak nie wychodzi, jak napracujesz się i ci nie wyjdzie, to potem już drugi raz ci się nie chce napracować. No. Jak ja od czasu do czasu mam takie zrywy, mówię, a spróbuję, ostatni raz coś zrobię, ale jak się tym razem napracuję i gówno będzie, to już nie robię. I zawsze nie wychodzi, potem znowu już i się zniechęciłem, nie chce mi się nic.
No, i potem jeszcze ci ludzie mówią, że wypalił się, nie? Wypalił
ja się. Tak mam z angielski. Też się zawsze za to biorę, a potem zapominam, w innym goni i potem mówię, kurde, i znowu od nowa mam jechać, nie chce mi się. Ale dobra, ale tak sobie pomyślałem jeszcze. Pierwsza rzecz, to Natalia mi tu kopała po nodze i powiedziała mi, że to nie chodziło o co ja powiedziałem za pierwszym razem, kochanie?
Ja zapomnę.
No, więc chodziło o benzodiazepiny, a nie o to, co ja powiedziałem. Więc myśliłem, więc macie profesjonalną poradę od Natalii.
No.
A co jeszcze? No patrz, bo kobieta mi tu szturcha i wytrąca mnie z wątku mojego. Wiem, co chciałam powiedzieć, bo ten taki właśnie stan depresyjny, nie, że ci się nic nie chce, to jest właśnie wtedy, kiedy człowiek właśnie nie ma celu, czegoś do roboty, nie? O. Tak mi się wydaje. Z tego się bierze depresja, z braku celu.
No, to do roboty, nie masz, arbeit.
Nie masz patrz, bo nie masz motywacji, żeby wstać, nie? Bo każdy z nas upada, ma jakieś tam dołki, ale sukces masz wtedy, kiedy więcej razy wstałeś niż upadłeś, nie? Jak nie masz celu, no to po co masz wstawać? To wtedy leżysz w łóżku, nie?
Coś tam przekombinowałeś. Tak, po prostu do roboty już, kijak.
No niech krawiec powie, bo ty mi tutaj cały czas mnie krytykujesz, ty, światowy. Ja jestem zaściankowy Polak i ty tutaj ten. I do Afryki tam, do kwaku.
No to krawiec dawaj, rzuć czymś mądrym na koniec.
Cel. No to jest właśnie, trzeba mieć cel. Tym celem mogą być na przykład cycki. To, i się nie śmiejcie tutaj.
Cel. Bo... Zeza dostaniesz.
ale to jest bardzo mądry cel, słuchajcie, bo żeby zdobyć te cycki, no, laski generalnie są takie, że lecą na forsiastych, nie? No to żeby zdobyć, żeby się dobrać do tych cycków, to trzeba pierw się napracować i zarobić trochę kasy i uczesnać się, wykąpać się, wykonać pracę. I te cycki są właśnie tym celem. Więc ja polecam mieć taki cel. Mnie akurat to już tak się nie chce, te sprawy już takie siwe włosy na jajach trochę, już wszystko tak się już... Te cycki przestały być trochę celem. Zresztą uważam, że seks jest przereklamowany trochę. A poza tym, no, tam nie mam co prawda dziewczyny, ale jakoś tam
co
sobie...
Co prawda nie mam dziewczyny. A, krawiec, teraz się pogrążyłeś. Co prawda nie mam dziewczyny, ale seks jest przereklamowany.
No to się zgadza z ogólnopolską tendencją, że mówi się o tym, czego się nie samemu nie... Coś tam sukcesów nie było.
To... Dobra, krawiec, to tak se mów, że seks jest przereklamowany, ale nie możesz mieć celu jako cycki, bo to wiesz, są dwa Boże. Różne cele. Są dwa i dostaniesz zeza. Musisz mieć jeden cel.
Prawy cycek wybierz.
Prawy cycek albo lewy cycek.
Podzielmy się teraz na dwa radia i jedni będą za prawym cyckiem, drudzy za lewym cyckiem. Będziemy... Dobrze.
No kobiece stopy też są fajne i pupa, wszystko to różne mogą być cele
za,
życiowe.
Za dużo celów.
Za dużo
ale to wszystko, tak. Żeby się do tego dobrać, to trzeba tą pracę wykonać, a mi się nie chce. A to, że dziewczyny nie mam, to co wy myślicie, że seks można z dziewczyną tylko uprawiać? To jacyś jesteście...
Nie, no, krawiec, racja. Można całe życie grać na single playerze, nie?
Więc... Ja lubię grać na single playerze.
Martin nie załapie. Nie załapał Martin.
Ja nie załapałem? Dobrze. To krawiec.
O, załapał to właśnie. Właśnie załapał.
Dzięki bardzo.
To ty mnie rozłącz, bo mi się nie chce wstawać.
Dobra. To był krawiec, który jest zbyt leniwy, żeby się nawet rozłączyć. O ja, słuchacie wieczorów nieszporów odwykowych. Dużo ludzi dzwoni, ja ich odbieram w kolejności zgłoszeń. Albo mniej więcej. Jest Krzyszman z nami.
Dzień dobry.
Dobry. Jest dziś o lenistwie, depresji i Biblii, która mówi, żeby nie być leniwym, a ludzie mówią, że to jest choroba i dlatego nie można mówić, że nie bądź leniwym, bo przecież jak możesz komuś powiedzieć, nie bądź leniwym? To jakbyś powiedział, nie miej cukrzycy. Bez sensu. Nie?
A to widzisz, zawsze jak dzwonię, to nie wiem, jaki jest temat i chcesz mi powiedzieć. Ja dzisiaj raz wiem, a i tak a powiedziałeś.
Ale bo wiesz, ludzie mogą zaczynać słuchać, to ja tak co jakiś tak czas przypominam.
Dobrze, to lenistwo nie jest grzechem przecież. Po co lenistwo grzechem?
Ja no nie jest ten. Grzechem.
Ja jestem bardzo leniwy.
No.
I mi to się nie opłaca zwykle.
Nie?
Bo zwykle mam dużo rzeczy do zrobienia i sobie pomyślałem coś takiego, że no to chociaż sobie zrobię listę tych rzeczy, które mam zrobić. I w dniu, tak.
Zrób sobie listę rzeczy, których nigdy nie zrobisz, bo jesteś zbyt leniwy.
Zrobiłem listę, ale już przestrzegać mi się nie chciało. To chociaż ponumeruję te rzeczy w hierarchii, jakie są ważne, żeby zacząć. I zawsze zaczynałem od tych najniżej w hierarchii, bo mi się nie chciało robić tych pierwszych, bo one są za ciężkie.
O ja, ale depresyjnie to wszystko brzmi.
Ale nie,
robić
ja nie
jednej
mam
małej tego. Rzeczy, tylko, bo ty chcesz takie wielkie robić rzeczy od razu.
Znaczy, jeżeli wielką rzeczą jest nauczenie się na sprawdzian w historii, to tak, to wielkie.
Co, nie udało ci się?
Nie udało mi się.
A,
dlatego,
i
tak,
dlaczego?
No, bo nie, bo to jest ciekawe, ale dużo czytania i daty.
No to nie tak się mówi, bo się mówi, bo jestem chory na depresję, lenistwo i dysleksję.
Tak, jestem humanistą, dlatego, że choruję na dyskalkulię.
Dyskalkulię.
Tak, jest coś takiego.
Nie wiem. Ale ja bym poważnie wziął kija i wyleczył od razu. Jak ręką odjąłby go.
Martin, już ci krawiec zwracał uwagę. Nie baw się tutaj w Cejrowskiego. Nie wolno bić dzieci.
Teraz to już w Korwina chyba bardziej.
Korwin też bije dzieci?
No, nie bije dzieci tak naprawdę. Oni o tym gadają tylko, ale... No. Ale no, się...
Tak,
no...
Ja bym tylko żył i żarł tutaj, tak. Masz rację.
Miałeś pisać bloga. Dlaczego nie piszesz na odwyk.com bloga już?
Jak myślisz?
Zaraziłeś się znów chorobą. Choroba znów, tak?
No tak, tak. Nawet wczoraj sobie miałem napisać, ale no wyszło jak wyszło.
Ja.
No tak.
No to jest ta dyskalkulia, mi się wydaje.
Dyskalkulia, no to jest.
Ja zauważyłem taką jedną zależność. Dlaczego lenistwo może być przez Kościół katolicki zakazane?
Jak to zakazane?
Znaczy grzechem dlaczego jest.
Zakaz lenistwa.
Znaczy, nie. Zauważyłem jedną taką rzecz. Dlaczego lenistwo ogólnie jest złe?
No, dlaczego?
A z jakim wielkim nazwiskiem ci się kojarzy lenistwo?
Z Lenin.
No właśnie.
Dlatego. Lenistwo.
Tak. Dlatego to przez łeb Salomon nie lubi to wszystko.
Już w samym tonie dzwoniących dzisiaj. Ja nie wiem, co za dzień. Wszyscy dzwonią teraz z takim śpiącym głosem, zaspanym. Krajc
no
w ogóle leży.
No bo prawie zaraził. Przyszedł i tak mówił, tak.
Ja. Tak to. Ja bym wam wszystkim przylał po prostu.
A bo ale ja się rozbudziłem. Ja się tak? Rozbudziłem, wam powiem.
No, bo jak mnie coś irytuje, to mnie też tak rozbudza.
Co,
trochę,
cię,
to ja też,
co
to.
Cię, Martin, irytuje?
To, że ile rzeczy... I można zrobić w jakimś czasie, na przykład w ciągu miesiąca. Patrz, ja nowe radio zacząłem i wystartowałem
ja
i działa.
Inną, nie, no, ale na to nie mam inną.
A gość nie umie się nauczyć do historii, ani wpisać jednego wpisu do bloga. No,
dobra,
no to
ale
bez jaj.
Ten sprawdzian z historii może jest dla niego mało istotny, no ale dla ciebie radio jest ważne, nie? Kwestia priorytetów. Po prostu nie ma motywacji, żeby to robić, bo wie, że to jest głupie, nie? Każą mu się uczyć suchej historii. Zamiast mu wytłumaczyć jakieś tam, wiesz, dlaczego tak się działo, to oni mu każą zakuwać daty. Ja też bym się tego nie uczył.
Znaczy,
po prostu
ja...
nie mam motywacji.
Znaczy źle mówisz, Kuper.
Tak?
Bo ja mam motywację, bo wiem, że mi się to na studia przyda, że muszę jakoś maturę ładnie napisać, żeby mnie na te studia przyjęli.
No dobra, no ale to jest po to, żeby mieć papier znowu jakiś tam...
Ale poza tym ta historia jest w gruncie rzeczy ciekawa, tylko że no...
Jest ciekawa, pożyteczna i lubi się uczyć
historii. Jest tak ciekawa, że ci się nie chce.
To patrz, jaka to jest straszliwa choroba. Jakie żniwo.
Jakoś gry są ciekawe i chce mi się w nie grać. Czyli jakby ta książka z historii była tak samo ciekawa jak gra, no to bym ją czytał, nie? No weź, że nie wciskaj.
Bo ty masz taką mentalność pracocholika, nie? Że pracujesz, dyscyplinę jakieś. No, a normalni ludzie, jak tutaj dzwoniący Krzyszman, tego nie mają, bo są normalni, więc nie zrozumiesz go. Nie zrozumiesz.
Ale on robi dużo innych rzeczy, na które ma motywację.
No nic już nie robi, jak znam życie. Co robisz, Krzyszman, teraz? Co robisz?
Piszę bloga na Odwyku.
Ale ostatni to był miesiąc temu, nie?
Nie.
Nie? Jak często?
Piszę niewidzialnymi literami.
Raz na tydzień, jak się przedłuży, to na 2 tygodnie.
Tak. Aha, jest. To ty jesteś ten jeden, co pisze. No tak, sorry.
No.
Pozostałych 7 pisze raz na pół roku.
No, właśnie. Tak.
Bo
nagrywam
podcast. Na odcinku.
Mhm. No dobra, co jeszcze robisz?
Artykuły piszę na stronie internetowej Gazetki Szkolnej, tutaj ładne. No i co, miałem ogarniać stronę Radia Katowice, ale organizatorzy dali ciała, więc nie ogarniał strony Radia Katowice, a z własnej nieprzymuszonej woli to robiłem. No i dużo rzeczy takich.
No czyli motyw z tego, Martin, jest taki, że po prostu Odwyk ma dla niego mniejsze znaczenie niż te inne rzeczy, no.
Niż
nie ma
Katowice,
motywacji
tak.
do pisania. Nie ma motywacji do pisania na Odwyku, a ma motywację do innych rzeczy, no.
Ani historii nie ma motywacji.
No nie ma. Ja się mu nie dziwię. Ale
to nie jest kwestia motywacji. Co tak z tą motywacją? To jest tylko taka teoria, ale ja nie wierzę w teorię motywacji.
Ja to widzę w swoim życiu.
Ej, ja myślę, że się zarazi.
Dzisiaj musiałem 2 godziny w korku, nie? No. Już mi szlak trafiał. I gdyby nie jakaś motywacja, to bym już to olał, no bo mi się nie chce tego robić, no.
Ale czego?
No, wszystkiego. Też jestem leniem, tylko po prostu mam motywację. Przecież każdy z nas nie chce.
Ja nie mam motywacji tak naprawdę. Ja mam dyscyplinę. Na przykład dzisiaj mi się nie chce zwyczajnie gadać. Jestem strasznie zmęczony i śpiący.
Jak ty tutaj dotarłeś? Co ci cię zmotywowało, żeby jednak nagrywać?
Nic. Ja tylko mam dyscyplinę. Wiem, że mam to robić. Choćby się niebo waliło, to ja mam prowadzić program. Choćby mi się nie chciało, nieważne, czy mi się chce, czy mi się nie chce. Mam tu być.
Dlaczego musisz? Co spowodowało, że masz dyscyplinę? To może tak.
Moja wola. To jest wyłącznie kwestia woli. Tego, że ja cenię swoje własne słowo.
Dobrze, czekaj. Dojdźmy od nitki do kłębka.
No ja wiem, szukasz motywacji, ale tu nie znajdziesz żadnej.
Znajdę właśnie, myślę, że o tym znajdę.
Dawaj.
No patrz, od nitki do kłębka. Narzuciłeś sobie dyscyplinę, ponieważ stwierdziłeś, że taka jest twoja wola, żeby robić to, co robisz, tak?
Tak.
Czyli miałeś jakąś motywację, skoro to była twoja wola, tak?
No kiedyś byłam, wiesz, jak zacząłem i sobie postanowiłem robić co tydzień, to wtedy w tym momencie miałem motywację, ale motywacja znika i zostaje już tylko dyscyplina. Bo motywacja raz się pojawia, raz znika, raz ci się chce, raz nie chce.
Nie, ale to ja wiem, o czym ty mówisz. Ty mówisz o takiej huśtawce, wiesz, emocjonalnej, nie? Dlatego musisz być konsekwentny w tym, co robisz, no.
Tak, a jestem konsekwentny, bo jestem upartym kawałem gnoja, który jak się uprze, że ma robić, to robi i nie patrzy na okoliczności, na prawo i lewo, tylko jadę, robię swoje. Nawet czasem jak mi się nie chce, ręka mi odpadła, noga mi odpadła, a ja będę jak Anglik o tej 5 godzinie zawsze pił herbatkę, nie? I zawsze o 8 we wtorek będzie Odwyk na żywo.
No bo wiesz o tym, że to przynosi dobre rezultaty, nie?
Nie, bo właśnie nie dlatego. Dlatego, no że sobie ja tak powiedziałem, że mam być. I to już jest koniec.
A,
inne rzeczy to są...
Taka
ale tak jest.
Ja uważam.
Inaczej bym nie robił.
Bo ja nie rozumiem tego.
Bo jestem leniwy, ja się nie zmuszę. Jak będę polegać na swoich motywacjach i tym, co myślę, to raz będę robił, raz nie. Tak jak Krzyszman będę miał. Nie chcę mi się jakoś teraz uczyć tego i tamtego. To nie. Jak mi się zachce, to będę.
Można mnie jako negatywny przykład.
No to nie Dlaczego? Wiem jak. Nie, to jest standardowy przykład taki, bo większość ludzi tak robi.
Standardowy ja mam przykład Krzyszman.
A ja mam upór taki ośli i mówię tak, że robię coś dlatego, bo powiedziałem, że będę robić i wtedy już nieważne są odczucia, emocje, motywacje, inne rzeczy. Kiedyś miałem i mam zaufanie do samego siebie, że kiedyś postanowiłem tak robić i skoro tak wtedy postanowiłem, to widocznie miałem powód i będę samego siebie teraz słuchał. Swojego własnego rozkazu. Coś takiego. Jak robot.
W ten sposób. Ej, dobra, to jest. Takie coś. Mogę pomyśleć na tym, co mówisz.
Tak.
Coś w tym jest. Coś w tym jest, panie. Ale to i tak nie zmienia faktu, że kiedyś miałeś motywację i cel, jakiś ci temu przyświecał, zgodziłeś się z nim, zaakceptowałeś, wpisałeś to w swój program, jakiś tam mózg, tak? Już to zatwierdziłeś i teraz to stosujesz. Ale na początku tego wszystkiego była motywacja, czyli jakiś cel.
Tak, na początku była. Tak, była motywacja.
Dobra, czyli mam rację.
Ale to jest początek. Początek tak naprawdę no, jest bardzo ważny, ale cała reszta to jest już dyscyplina, to jest trzymanie się tego, co raz postanowiłeś.
Marcin,
i to jest tak naprawdę najtrudniejsze, bo jak
Marcin,
masz tę motywację...
Marcin, no? Rozumiem, zgadzam się jak najbardziej. Tak. Cieszę się niezmiernie, że udało mi się dojść do tego początku. Nie?
Dobrze. No. A na Dorota na czacie... Dorota na czacie mówi, że mam podobnie jak Martin, większość rzeczy robię z poczucia obowiązku wbrew lenistwu, a bardzo, bardzo mało dlatego, że naprawdę chcę. No, co ty, ludzie, ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy mieć zawsze motywację do tego, co robimy, bo lubimy te rzeczy, które robimy, Odwyk też, no, bardzo lubię, ale ja nie czuję tego cały czas, ja czuję to na początku, jak myślę o tym, jak się siądę, zastanowię, albo jak mam dystans, pojadę na wakacje, wrócę i wtedy się zastanawiam, czy to warto robić, czy nie. Wtedy jest ten moment, kiedy ja zastanawiam się, czy postanowić, narzucić sobie dyscyplinę i robić coś przez dłuższą ilość czasu. I to jest jedyny sposób dla mnie, w który ja mogę cokolwiek dokonać w ogóle w życiu, cokolwiek zbudować. Bo jeżeli nie będę miał takiego podejścia, to wiem, że mi się będzie nie chciało zwyczajnie i lenistwo wygra i zostawię to, co robię, nawet nie w połowie, tylko gdzieś tam na początku drogi, kiedy już się skończy motywacja. Więc tak się nauczyłem chyba przy pisaniu książki, bo wiesz, jak się pisze, napiszę powieść. Napisałem 20 rozdziałów i umarło. Nie mam siły. Wrzygam tą książką, nie napiszę jej nigdy. I musiałem mnóstwo trików wymyślać, żeby się zmuszać dyscypliną do pracy, motywacją i wszystkim, czym się da. Okazało się, że tylko dyscyplina działa. Wszystkie inne metody zawsze, no napiszę kawałek, już mi się dalej znowu nie chce. Nic nie działało oprócz dyscypliny. W końcu napisałem, ale to trwało 7 lat skończyć teorię portali. No i napisałem w końcu.
Ale jeszcze w pewnym momencie tej naszej rozmowy zmieniłeś ze słówka cel na motywację i dlatego to ma sens to, co teraz mówisz, ale ja bym bardziej tu użył słówka cel, nie?
Nie.
Czyli, że po prostu, wiesz, spodobał ci się ten cel, nie? Zacząłeś kiedyś, o, to jest dobre, patrz, teraz, podsumowanie, żebyśmy zamknęli
krótko,
ten temat.
To krótko, bo dużo ludzi dzwoni.
Od dwóch odcinków. No. Czekaj, podsumuję, no. To Krzysia, możesz zrzucić, a ja podsumuję.
Krzyszman?
To cześć, Krzysiu.
No, to cześć.
Na razie. Ale smutno.
Nie, żebyśmy cię wyrzucali, nie? Ale...
No, wyrzuciliśmy go za późno, przepraszam.
Dobrze. No. Podsumujmy to, bo to jest dobre i przydatne i sporo o tym Biblia mówi, nie? Kiedyś jak się na tym zastanawiałeś, nad Odwykiem na przykład, albo nad Enklawą, to miałeś w głowie wizję, nie? Miałeś wizję na przykład radia, które daje radochę, nie? To była Enklawa, miejsca, w którym wszyscy mogą rozmawiać, na każdy temat. Miałeś wizję, nie?
Dalej mam.
Ustaliłeś ją i zacząłeś to robić i w pewnym momencie masz doła i tobie się nie chce, nie? Już po prostu ci się nie chce i ja wtedy po prostu przypominam sobie tą wizję, nie? Ten mój cel, do którego idę, nie? I wtedy wstaję i mówię, nie, to jest dla mnie ważniejsze, nie? Ta wizja jest dla mnie ważniejsza i ja to robię. Ty mówisz, to nazywasz samodyscypliną, ja to nazywam celem. Bo ja nawet samodyscypliną.
Nie, to nie to samo. Bo ta wizja, no. Ja ją mam zawsze w głowie, ale ona przestaje być fajna już. Ona
a mi się, nie, mnie ona cały czas kręci. Dla mnie ona jest bardzo ważna, nie?
Ale to, no, dla mnie też, ale wiem, że w którymś momencie może przestać być ważna. Znaczy nie chodzi, przestań być ważna. Ja przestanę czuć jej siłę, bo to już znormalnieje, rutyna się zrobi. I każda wizja, która jest fantastyczna, odwyk też jest fantastyczną sprawą, ale dla tych, którzy słuchają, dla mnie jak to siedzę od środka robię, to ja już tego nie widzę po prostu. Nie widzę zwyczajnie. Wiem, że jest, ale nie widzę.
Ja też mam ten problem. Ja też mam ten problem, bo dużo rzeczy robię, nie? Ja nie mam już motywacji, ale wiesz, kiedy
no to dyscyplinę robię, trzeba mieć wtedy.
No to czekaj, no to ja nie potrzebuję tej dyscypliny takiej. A czy ona się tworzy sama ze względu na cel, nie? Łapiesz?
Nie. Mi się nie tworzy dyscyplina sama. Nieważne, albo ustalę, że jestem o 8, albo nigdy nie przyjdę. Na przykład, jak robiłem nieregularnie podcasty, no to był taki efekt jak zawsze, jak się robi nieregularnie podcasty. Nie? Czyli na początku robię często, za często i za długo, potem mi się już odechciewa, było fajnie, a potem już nigdy nie robię. No, czekam miesiącami, aż zrobię następny odcinek. No i tak będzie. Innym, lepszym rozwiązaniem, które ja tutaj teraz promuję cały czas, jest zachowanie dyscypliny, czyli robię zawsze godzinę i zawsze o 8 we wtorek na przykład. Zawsze. I tylko tyle, tak jak mówię. I wtedy da się pokonać własne lenistwa, zniechęcenia, przesadzone takie euforie, że nie trzeba, wiesz, tak jak Krawiec opowiadał, że będzie raz euforii, raz depresji. Dyscyplina na to pomaga. To ważna jest rzecz. Konieczna.
Przykra. Dobra, wiesz, to zastosuję. Okej, ja spróbuję zastosować, bo to jest fajne, bo gadamy o lenistwie, nie? Tak. Czyli jak walczyć z lenistwem? Moim sposobem na walkę z lenistwem jest cel. Ale ja na przykład zarywam często noce, więc mam problem z takim jakimś unormowaniem, wiesz, swojego czasu życia.
Tak.
Więc kurczę, no miałbym problem z tym takim, żeby na przykład rano 2 godziny od 10 coś robić, bo nie wiem, czy czasami, wiesz, będę miał siłę, nie, o 10.
Na tym polega właśnie, no to jest ta dyscyplina. Grabix jest, cześć, dużo ludzi dzwoni, to pogadajmy.
Grabix, masz dyscyplinę?
Nie, zupełnie nie mam. Chciałem zapytać Martina, skąd się ją bierze.
Nie bierze się, ustalasz i jesteś jak muł, musisz być po prostu jak robot, zmieniasz się w robota i mówisz, że rozkazałem sobie, był rozkaz.
Ja jestem człowiekiem, nie jestem robotem, no to jest mój rozkaz, mogę odsunąć.
Właśnie
nie
możesz.
Cały problem. No
właśnie nie, jeżeli masz do swojego słowa szacunek duży, że słowo jest, moje słowo jest jak skała i musisz mieć takie coś.
No. Ale no grabisz, może, że tyle razy
dotrzymujesz
słowa, czy się, jak wiesz.
No na przykład, no coś tak, nie wiem, ale generalnie to tutaj jest bardzo ważny problem, w tym właśnie miejscu. Jak to zrobić, żeby sobie wkręcić, że nie mogę cofnąć czegoś, co mogę cofnąć?
Nie możesz cofnąć, dlaczego masz cofnąć?
No właśnie mogę, no mogę po prostu to olać, nie wiem, no to...
No, ale poczekaj, no to po co sobie... Nie, bo przede wszystkim to trzeba realistycznie sobie dawać rozkazy, jeżeli... To jest wykonalne, to sobie daj taki rozkaz. Na przykład wpisz sobie do przypominaczki kalendarza czy czegoś, żeby ci tam budzik zadzwonił o 8, że masz przeczytać jeden rozdział książki, na przykład.
No dobra. No
to jest, jeżeli to jest wykonalne i chcesz rzeczywiście przeczytać książkę, to zrobisz to z powodu tego, że będzie ci się nie chciało, ale wiesz, że powinieneś to jedno coś zrobić, nie jest to za trudne i powinieneś dotrzymać tego terminu. Bo satysfakcja, jak zrobisz to, jest dużo większa niż to zniechęcenie na początku. Więc jak zrobisz to chociaż raz, to potem już dużo łatwiej jest następne razy to robić.
Mówisz? No nie wiem. Tak ludzie obiecują tą satysfakcję. Chyba nigdy jej nie doświadczyłem, czy coś, nie wiem. Chciałem jeszcze powiedzieć, że mnie najbardziej lenistwa to chyba nauczyły studia. Więc może, nie wiem, nie polecam studiów czy coś.
Ja nie polecam.
Bo pamiętam, że na przykład w liceum to jeszcze miałem coś takiego, że na przykład się uczyłem w weekend przed tygodniem, w którym był sprawdzian, a nie na przykład ostatniego dnia przed sprawdzianem czy coś takiego. A na studiach to się tak stopniowo przesuwało i potem robiłem wszystko na ostatnią chwilę. A jeszcze był taki motyw, że na przykład kiedyś... Bo był taki jeden profesor, który powiedział, że można oddawać projekty do końca miesiąca. Do końca semestru w ogóle. Można wszystkie na końcu oddać, ale są jakieś pseudoterminy i jak... W ogóle słuchać mnie?
No.
Jakieś dziwnie brzmi, dobra. Że są jakieś terminy, że jak oddasz dany projekt przed tym terminem, to masz dodatkowe 5 punktów. No ja się zmobilizowałem, zrobiłem ten pierwszy projekt, jaki był w terminie. Przyszedłem, były 3 osoby, które oddawały w tym terminie. No, dostałem. I potem przychodzę sobie na koniec semestru z drugim projektem i przychodzę do niego, tam coś sprawił, potem chcę wystawiać ocenę i się okazuje, że moje punkty zgubił, bo gdzieś to zapisał na jakiejś kartce czy coś tam i tak, i tyle jest z motywacji na studiach.
Ruina. Dobry pomysł. A co ty sądzisz o tym, co Biblia mówi o lenistwie?
A co mówi?
Mówi, że jak ktoś jest leniwy, to w końcu będzie biedny i głupi. I przyjdzie to niespodziewanie na niego.
No to pewnie tak.
Tak. I że jest irytujący, leniwy, którego się posyła, zadanie mu się daje. Jest jak ocet w oczach i dym w oczach i coś takiego.
Jak się leniwego posyła?
No. Jak wysyłasz leniwego.
Nie wiem, bo jak się... No, ale jak posyłasz na jakieś pojedyncze zadanie, to z reguły zrobi.
No, tak jak właśnie... student, nie? Po terminie albo przed samym... Na odwal się, tak.
Ostatnią chwilę. A, i to chciałem jeszcze powiedzieć właśnie, że w ogóle chodzenie do szkoły przez ileś tam lat chyba uczy nas czegoś takiego, że znaczy z reguły robimy rzeczy, które nie są nikomu do niczego potrzebne, nie? Ostatecznie.
No.
Bo ty mówiłeś, tam ktoś mówił o tej wydajności, że masz wydajność większą. No faktycznie zrobisz to w krótszym czasie i faktycznie tak jak mówiłeś, to będzie badziewne, ale z reguły to badziewne wystarcza 4 czy 5 czy nawet czy coś takiego. Nie do tego, żeby ktoś tego używał, ale patrz, bo masz wtedy złą percepcję tej jakości. O, starczyło, żeby zaliczyć, nie? Czy nawet może na 4 starczyło. Że jakby ktoś miał tego używać, to by się rozpadło jutro, nie? Ale...
Jak się tak podchodzi do szkoły, no to masz rację, że to takie efekty daje, ale szkoła może też nauczyć dyscypliny. Jeżeli zmusisz się, żeby robić te rzeczy, co ci każą, chociaż wiesz, że są stratą czasu, ale robisz je po to, żeby... Masz do zrobienia i robisz, żeby sobie ten nawyk zrobić, no to będziesz miał fajny nawyk po tej szkole przynajmniej, że masz zrobić i robisz. I to się przydaje potem w życiu.
Drugi problem, że zawsze nadzorce, nie? A jest potem co zrobić, jak nie masz nadzorcy, jak nie masz, jak robisz swoje rzeczy.
No właśnie.
Tak jak ty mówisz, że będziesz leczył lenistwo biciem, nie?
No.
No to będzie działało, póki będziesz bił, a potem przestanie, jak sobie pójdziesz.
No to racja. Rzeczywiście.
No to takie badziewne leczenie.
To ja zmuszę, żeby bił się sam.
No nie da się zmusić człowieka, żeby bił się sam.
Jak to nie?
Biciem.
Martin się bije codziennie rano.
Dobra, nie wiem. No to nie wyleczę was, to przepraszam. Nie uda mi się.
No, to nie działa. Dobra, to chyba wszystko, nie wiem.
Dobra, okej.
Okay. No, to cześć.
Dzięki. To Grabix był. Hubert, czy ty jesteś tutaj?
No jestem.
Co sądzisz? Coś nowego?
No nie wiem. Chyba nie. No chyba wyczerpaliśmy temat, nie?
To zobaczymy, bo jeszcze ludzie dzwonią. Jak wyczerpaliśmy, to czemu ludzie dzwonią? Dzwoni arcy leniwy Hos, który tu na czacie pisze też.
Cześć. Hos, głośniej.
Jak głośniej?
Słyszysz go, Hubert?
Masz leniwy mikrofon, który nie chce pracować.
No i tak to jest, jak się ma efekt lenistwa właśnie. Ja nic nie słyszę.
Zadzwonię później po
prostu. O, dobrze. Napraw mikrofon, zadzwoń za chwilę. Ale biedny Hoznie, bo dzwonił tutaj już pół godziny. Na końcu zadzwonił i się okazało, że mikrofon ma za cicho i nie da się rozmawiać.
No ale możemy takie króciutkie podsumowanie zrobić, nie? Jak ktoś nie dzwoni. No bo czy lenistwo
jest... A to dzwoni właśnie. Jeszcze nie można. Ale zapisz sobie, dzwoni Sylwek. Halo? Znowu nic nie słyszę. O, teraz słyszę.
Sylwek, ty dzwonisz i chcesz się wypowiedzieć w sprawie lenistwa. Ty jesteś jeden z słuchaczy, który najwięcej robi na odwyku, więc ty nie jesteś odpowiednią osobą. Powinna tu dzwonić.
Nawet piosenki śpiewa. No ale to może...
Śpiewa piosenki, robi 50 tysięcy rzeczy.
Jak ci się chce, powiedz. Jak ty to robisz, że ci się chce. No.
Cześć, to miło, że mnie doceniliście. Dobra, jak mi się chce, to może powiem tak, skąd się bierze lenistwo moim zdaniem.
No,
to znaczy,
choroba?
Kiedy już jestem leniwy.
Wirus.
Po pierwsze, nie, to nie wirus. Wiesz co, wydaje mi się, że największym takim powodem lenistwa są te właśnie, jak mówisz, Martin, te huśtawki emocjonalne. Że wiesz, coś cię kręci, ale chyba to jest takie naturalne, że nawet fajna inicjatywa w pewnym momencie cię przestaje kręcić i czujesz się w takim dołku, wiesz.
No.
Że coś cię nie chce po prostu.
Ale to każdy tak ma. Naprawdę każdy to ma.
Tak, mi się wydaje właśnie, że każdy to ma i tu chyba nie ma dobrego leku. Jak no byłem jest. Trochę młody, w liceum byłem, to czytałem dużo takich książek motywacyjnych, aż za dużo. No i jedno szybkie podsumowanie, trzeba tym napalić w piecu. Po prostu to jest do niczego, moim zdaniem. I albo się sam zmusić, albo się nie zmusić w takich okresach. Tak jak mówisz. Tu chyba nie ma prostej rady. Halo? Słyszę ciszę.
Tak.
No bo Martina chyba wcięło.
Nie. Musiałem się opanować, bo ja jestem trochę głupi i właśnie się spierdziałem na antenie. Mnie to strasznie śmieszne.
O, ale ty nie musiałeś się tym z nami.
Musiałem już. Bo bym ale... tak siedział i bym, ja bym nie powiedział, to bym tak się dusił. I wtedy to jest jeszcze gorzej.
No na pewno ty się teraz dusisz, ale czy my musimy o tym wiedzieć? Chyba, że masz.
Ale było słychać. Było słychać, tak. Bo mikrofon
nie
mam.
Było słychać. Ten.
Było. Słyszałem w słuchawkach.
W dupę, bo ten powiedział, że pierdział. I tyle ludzi zapamiętają.
No, ty tutaj się męczył, mówił o książkach motywacyjnych, a Marcin skwitował tym, że puścił Bąka.
Dobrze. Sylwek, znowu mądrze tak, gadasz, ale, powiedział
nie,
Irek.
Ale takie rzeczy tylko w odwyku. Widać.
Słuchaj, te sztabki emocjonalne to po prostu trzeba się właśnie zmusić i robić. Ale na początku to, co powiedział Hubert, że skąd się bierze lenistwo? Tak, przypominam sobie liceum, gdy robiłem to, czego nie robiłem, czyli uczyłem się jakichś pieru typu polski, historia czy coś takiego. Wiesz, w szkole to słabo uczą niestety. I problem był taki, że wiedziałem, że nie mogę z tego z kieratu wyjść i to powodowało to, że mi się nie chciało, bo wiedziałem, że mnie czeka coś złego, że ciągle będzie to samo, nic się nie zmieni, taka monotonia i przez to byłem taki zniechęcony do życia, czułem brak sensu, brak celu, jakby to powiedział Hubert.
No ale co, no dobrze mówisz. Z czego rynisz? Znowu posiłeś Bąka, czy co? No dobrze mówi, no. Polać mu.
Ale ja nie z tego mówię. Dobrze mówię.
To z czego?
No. Chodzi mi, że podobnie...
Stwierdzenia dalej.
Chodzi o...
Widziałem.
Mówię, że jestem trochę głupi. No nie, nie umiem się. Mi to dobrze. Zostało z dzieciństwa, ja nie mogę. Pierdzenie mi tak śmieszy, że ja nie wyłączam się w ogóle.
Jest to jakiś kawał fajny. Jasiu, wiesz, tak spierdział się na cały regulator, nie? To nie był cichacz, to był taki wielki, perfidny bąk, takie... No i pani, wiesz, zbulwersowana powiedziała, Jasiu, proszę, żeby wyjść z klasy, nie? No i Jasiu jeszcze bardziej się zaczął śmiać. I z czego się śmiejesz, głąbie? No bo ja stąd wychodzę, a wy to zostajecie. No.
Mówiłem, że jestem zmęczony. Mam słabsze hamulce
Lemo
wtedy.
Lemo opisywał kiedyś czucio filmy, nie? Czy czytaliście Lema, nie? Tam były czucio filmy i cieszcie się, że ta technologia nie istnieje jeszcze. Były czucio odwyk, to prowadzący tutaj by wam nieźle dał do wiwatu.
Będzie słychać kiełbachę, pierdy, będzie czuć wszystko, tak.
Sylwek, podsumuj jakoś.
Martin, cały czas mi się nie dajesz powiedzieć, a każesz mi podsumować.
To powiedz najpierw.
Po pierwsze, kiedy byłem leniwy w życiu?
Rób tak, co chcesz.
Nie no, tak na poważnie. Jak czujesz brak sensu, że robisz...
Nie używaj Sylwek słowa na poważnie w tym programie.
No nie możesz. Hos mówi, nie rozumiem, co w tym śmiesznego. Wiesz co, chodzi, ja też nie.
O, dedykujemy ten odcinek wszystkim chorym na depresję. Posłuchajcie
się zdarza.
Może wam się
Grabik
udzielić.
Martin jest dziecinny. No, a co ja powiedziałem? No mówię właśnie. Wiem o tym, no.
Ale Martin stosuje się do Biblii, to jest jak dziecko, no. Nie poradzisz nic z tym.
To na pewno o to chodziło Jezusowi, żeby wszyscy pierdzieli i było jak dzieci.
Pierdzieli, pekali.
Dobra.
Zapewne.
Już słucham. Już się wyśmiałem.
Czy Jezus był leniwy, jak sądzicie?
No nie był. On był strasznie pracoholikiem. Był dużym, wielkim.
I dlaczego?
No bo pracował bez przerwy.
No ale co, wiesz, czy sam się zmuszał, czy go to tak kręciło? Czy miał to powołanie boskie?
No ale dobra. On,
nie,
ale
dobre pytanie.
Nie ma nic opisane, co robił. Obijał się pewnie.
Ale łatwo się domyślić, dlaczego. No, po tym, co mówił, z tego, co mówił, wynikało, że on był bardzo ukierunkowany na swoje zadanie. On do tego podchodził bardzo poważnie. Mam zadanie. Mam umrzeć, mam zmartwychwstać, nie? A przy okazji wiedział, że ma 3 lata, żeby nauczyć tych swoich głupich uczniów wszystkiego, co jest do nauczenia i nie tracił czasu. Poza tym wykorzystywał czas na ziemi, żeby jeszcze tam ludziom pomagać, uzdrawiać, jedzenie rozmnażać, demony wyrzucać, te wszystkie rzeczy.
Ty, Martin, ale wyobraź sobie tą akcję w niebie, nie? Patrz, Jezus zmartwychwstał i potem idzie do nieba, nie? No i aniołowie się go pytają, no i co teraz, co robimy, nie? On mówi, no jak to co? No tam są uczniowie, nie?
Śpimy.
Oni tak patrzą tak z góry na tych uczniów, którzy tam zostali na ziemi, nie? I patrzą się w górę, bo Jezus właśnie poszedł i nie wiedzą za bardzo, co zrobić. I pytają się, ale ej, Jezus, nie rób sobie jaj, nie? Ale tak naprawdę się pytają, jaki masz plan teraz, nie? No nie żartuj. Nie, no widzisz, no tam ci uczniowie, nie? Oni teraz będą to robili. Ty, no Jezus, no jaja sobie robisz, nie? Tak to na bank wyglądało w niebie.
Tak nie wiem, wydaje. Mogło coś takiego być.
Nie, no aniołowie na pewno mieli niezłubaw, nie? Patrzą no, się, ta grupka rybaków, nie?
Na pewno duża część aniołów nie była w stanie zrozumieć Boga albo zaakceptować tego, co wymyśla, bo według Biblii 1/3 się zbuntowała i poszła, bo już nie miała ochoty brać udział w tych dziwactwach, co Bóg wymyślił. Nie? Nie wiem, jakie tam, o co tam poszło, ale poszli sobie. Nie? Mieli
pewnie jak zobaczyli, że Bóg robi bąki, to powiedzieli, że to jest za dużo.
Może to bąki poszło. Mówi, że dobra, już rozumiem, że stwarza człowieka, że tam ducha wsadza w jakieś mięso, tak. Ale żeby bąki puszczał, to już tego nie zniesę. Powiedział nie. Lucyfer i wyszedł.
Hubert Martin, to ja tak podsumuję, że kiedy mi się już nie chciało, miałem tak w sumie dwa powody. Gdy nie widziałem wizji ani czegokolwiek w ogóle, po co to robię, czyli gdy chodziłem do szkoły i pewnie co dużo osób robi, jak chodzi do pracy, że chodzi do tej samej pracy 10 lat, nie kręcić to w ogóle, nie widzisz w tym sensu, no i tak żyjesz od pierwszego do pierwszego.
No ale to jest zły przykład, bo akurat chodzą do tej pracy.
No chodzą.
I ją robią.
No.
I...
no. No ale może...
Bez motywacji.
Potem... Wiesz, no w sumie, coś tym jest.
Oni se czują, co se czują, wiadomo, szczęśliwi nie są, ale robota jest zrobiona.
A, ale robię, no tak. No. To tak, źle to zobaczyłem.
Więc
a kiedy mi się...
Ciekawe.
Jak mi się chce, to dlaczego mi się chce? Bo mnie to kręci. Tak mi się wydaje, że to jest mój jedyny powód, że chce mi się wstawać, że nie śpię zbyt długo. Bo po prostu jest fajnie i tyle.
A co będzie, jak przestanie być fajnie? Jak przestanie być fajnie, to nagle przestaniesz.
Teraz już sobie... Wiesz co, powiem ci, Martin, że mam podobnie jak ty, że już teraz sobie tak wyrobiłem, że jak mam ten dołek emocjonalny, to staram się go przerobić tak, jakby to powiedzieć...
Na górkę.
Bezmyślnie czasem, nie? Że nie myślę, nie rozważam za bardzo. Oczywiście od czasu do czasu się zatrzymuję i kalkuluję, czy to, co robię, ma jakiś sens i tak dalej. Ale zwykle niestety to trzeba przepchnąć i
robisz,
tyle.
Bo trzeba zrobić po prostu.
Tak.
A potem dopiero się zastanawiać, czy tam motywacja chce ci się, czy cię nie chce. No właśnie, bo ja się zastanawiam, jak ludzie, co polegają na tych swoich, że robią, póki mają motywację, jak oni mają mieć dzieci. I w którymś momencie dziecko ma 3 lata, a nagle powie, właśnie to ja nie lubię dzieci, zmieniłem zdanie. I co? Nie mam już motywacji.
To sobie trochę nie wyobrażam.
No właśnie, to mówię, że no, dyscyplina jest ważniejsza niż chyba to, co nam się... Znaczy, albo takie robię to, co wiem, że trzeba zrobić, że to jest ważne, potrzebne i musi być zrobione. Że to powinno stać ponad tym, czy mi się chce, czy mi się nie chce akurat i czy mnie to cieszy, czy mnie to nie cieszy dzisiaj. Ważne jest to, co jest potrzebne teraz.
Co to wiesz, Martin, ja chyba podobnie mam, że ty masz taką motywację, może nie motywację, dyscyplinę wewnętrzną, że nikt ci nic nie mówi, a robisz to sam.
A jest inna?
Jest. Jak masz rodzinę, masz to dziecko, to ci gadają wokoło, no weź tam, zaweź go na szczepienie, coś tam do szkoły, ze szkoły odbierz, nie? I w sumie robisz tak, że nakręca się parę osób do wzajemnej dyscypliny.
A to może być dobre. No, dobrać się z kimś i się nawzajem zmuszać kijem do czegoś.
Może w sumie tak? Chyba też tak mam, że otaczam się dość takimi pracowitymi, ciekawymi ludźmi, niestandardowymi i też widzę ich przykład i też widzę, że to działa, co oni robią i też samemu się chce przez to. Tak samo jak obserwuję ciebie, to też to jest bardzo dobry przykład, muszę przyznać.
No, robię trochę, coś tam robię.
A szczególnie mi się nie chciało, jak miałem taki potężny dół emocjonalny, na przykład jak mnie dziewczyna zrzuciła, tak? No. To wtedy się nic nie chce kompletnie.
A wtedy trzeba najwięcej pracować, bo to leczy, praca, dużo praca, zapracować się. I w końcu przejdzie.
To prawda.
No. Dobra, dzięki, Sylwek. Odbiorę Hossa, bo już przyszedł. Dzięki, na razie.
No coś chciał kawał co powiedzieć.
O, chciał kawał powiedzieć?
No.
Te głupie słuchawki nie słyszę.
Czekaj, opowiem kawa.
Zadzwoń. Sylwek,
z kawałem to możesz zadzwonić.
To na koniec opowiedz. Wrócił Hos do nas.
Czy teraz mnie dobrze słychać?
Tak.
Tak?
Dobrze słychać? Było?
Słychać Hos. No,
dobrze. Tak? No to cześć wam. Przepraszam, że miałem źle mikrofon, ale mam nowy
pochwalony
komputer.
Bądź.
Dziękuję. Mam nowy komputer i po prostu jeszcze nie ogarnąłem do końca tego Windowsa.
Burżuj.
No, burżuj, tak. Bo mnie nie stać na kartę graficzną, ale stać mnie na nowego kompa. Z tego co...
Smutny burżuj.
Czemu smutny?
Bo nie masz grafiki.
Mam grafikę, jest cały komputer
dobrze,
złożony.
Mów do rzeczy. Zintegrowany.
Tak, mam mówić do rzeczy, kiedy przez 20 minut gadaliście o pierdach, ale dobra.
Tylko 3.
3 minuty, a resztę się śmialiśmy.
No to...
Dobra. Już to dawno, to już jest przeszłość dawno, to już nie żyjmy
to
przeszłością.
Już nie czuć.
Już były 3 nowe pierdy od tamtego czasu w ogóle.
No dobra, chyba nie znajdziecie we mnie partnera do śmiechów i chichrów.
Ale my słuchamy powagi, z powagą.
Tak.
My się
dobrze.
Tylko z tej powagi śmiejemy.
Jak z
powagi. To nas śmieszy.
No dobra, to się śmiejcie z powagi. Ale wracając do rzeczy. Temat jest, czy ludzie są leniwi z choroby, czy z lenistwa, coś w tym stylu? No bo nikt z was nie określił takiego tematu dokładnego i trochę mi trudno w ogóle się połapać w tematach.
Czy to jest choroba, tak? Taka fizyczna, czy po prostu to jest stan emocjonalny, tak?
Tak.
No moim zdaniem to jest w większości przypadków stan emocjonalny.
Aha, a według Martina...
Jakiś mały odsetek to może być choroba, ale mi się nie wydaje, żeby te choroby tak naprawdę były chorobami. Takie
ja mówię, że to nie jest choroba. To nie jest choroba,
ja myślę,
to jest konsekwencja.
W większości przypadków jest. No właśnie. Znaczy wiesz, jak ktoś jest takim ciężkim, takim już mega, mega, mega depresji, no to po prostu jak miał te mniejsze, no to też nic nie robił, nie?
To jest konsekwencja rzeczy, które są albo zawinione, albo niezawinione, różnie. No jak cię rzuci dziewczyna, no to może cię rzucić, bo jest głupia i to zła kobieta była, ale tak czy inaczej to jest zawsze konsekwencja.
Ej, ale teraz wymyśliłem, patrz Hos. Wiesz, czym jest depresja? Depresja może być też konsekwencją grzechu, nie? Bo zobacz, ja na przykład mam jakiś gorszy dzień, nie? I wiem o tym, że mam tego Boga, który jednak mimo wszystko jest w porządku i mówi, że jest miłosierny, nie? No to prędzej czy później będzie dobrze. Mam nadzieję, nie? Mam taką nadzieję, że będzie lepiej. Poza tym staram się i wiem, że Bóg mi też w tym pomoże, nie? Jeśli ja zacznę działać, to On mnie w tym wspiera. A jeżeli ktoś wie, że jest kompletnie beznadziejnej sytuacji i nie ma tego oparcia w tym Bogu, nie? Bo w niego nie wierzy i jest to konsekwencja jakichś tam jego grzechów, to go teraz dopadło, no to jest mu fatalnie źle, nie? Ludzie bez Boga są w depresji, a ludzie z Bogiem nie mają depresji i mogą działać. Ta-da!
No, nie możesz tak mówić, bo są ludzie, którzy wierzą w Boga mocno i są także w depresji. Są
ja nie znam takich. Nie, znaczy którzy... nie, że mają...
Ale dajcie jakieś... mi skończyć. No. I są jeszcze ludzie, którzy nie wierzą w Boga i są bardzo szczęśliwi. I nie mają jakichś wielkich depresji, więc tutaj nie możemy tak rozdzielać, że tutaj wierzący są mega szczęśliwi i nigdy nie mają depresji i ci niewierzący, którzy ciągle mają depresję, są jeszcze nieszczęśliwi.
A ilu z nas są wierzący?
No, z tym drugim się zgadzam, ale z pierwszym nie, bo jeżeli ktoś autentycznie wierzy w to, co Biblia mówi, wierzy w tego Jezusa i ten Jezus rzeczywiście jest jego Jezusem, to nie ma jak mieć depresji. Może mieć być trochę, wiesz, że nieszczęśliwy, może mieć gorsze, lepsze dni. Wiadomo, ale nie może mieć depresji jako takiego stanu, jakiegoś załamania, bo nie da się być załamanym, mając ten fundament, czyli życie wieczne,
nie,
Martin, w razie czego jest Bóg.
Załamany chwilową sytuacją, nie? Ale co? Załamanym jak najbardziej możesz być. Tak, tylko wiesz, masz nadzieję, tak. Nie? Masz nadzieję na poprawę. Bo
no
wiesz,
o właśnie, zawsze jest ta nadzieja taka.
No, depresja to jest taki stan beznadziejności, nie? Bo ja rozumiem depresję tak, że leżysz w łóżku, już nie ma sensu, żebyś nawet wstał, bo nigdy już nie będzie lepiej, nie? To po co ty masz wstawać z tego łóżka?
Właśnie, jak nie masz nadziei, to jest depresja. O to chodzi i zabrakło mi tego. Dobrze, mądre spostrzeżenie.
Mamy puentę, dobrze.
Puenta. Nadzieja.
Poszliśmy do tego. Zbiorowy umysł odwykowy doprowadził.
Co ty, Hos, mówisz? Niech Hos powie teraz, bo my tu gadamy dużo.
To znaczy, ja chciałem tutaj... To znaczy, Kubra się mnie zapytał, ilu znam wierzących. No to znam... Dobra, tam powiedzmy setkę wierzących.
I ha, czas... Ja tylu nie znam.
Ha, a on zna.
Nie chodzi, ja znam, bo jestem, bo byłem w kościele, to wiesz.
Ja też byłem i nie znam. I to w kilku byłem i też nie znam, ale...
Wiesz co, ja byłem więcej niż wy dwa razem wzięci i dłużej, ale nie wiem, czy bym setkę znalazł wierzących. Ja znam ludzi, co schodzą do kościoła, ale wierzących to... Może ze setka, no może, ale...
To źle to określiłem. Znam setkę ludzi chodzących do kościoła.
No to nie jest aksjomat.
Ale tacy mają depresję.
Ale tacy... No tak, tacy mają depresję.
Nie mogą mieć, bo nie mają nadziei.
Mogą stracić nadzieję tacy.
No dlaczego mają nie mieć depresji? Dlaczego mają mieć depresję?
No bo mogą stracić nadzieję. Chodzą co niedzielę do kościoła i widzą, że w ich życiu nic się nie zmienia. Łażą tylko kościoła i to nic nie daje.
No dobrze. I ja na przykład mam tak, że tak samo mam z waszym Chrystusem, czy tam Jezusem, że...
A to już że znasz teraz.
Tak, to jest wasz.
Ja
to
nie też, jest też twój.
Mój nie jest.
A, znowu zmiana. To właśnie jest to jest to, o czym mówił Martin. To jest to, o czym mówił Martin, czyli brak konsekwencji, nie?
No, może to jest brak konsekwencji, ja na to
trochę,
mówię, że...
Trochę ci gorzej, trochę ci nie, gorzej i od razu nie zmieniać zdanie.
Nie, po prostu stwierdzam, że muszę bardziej poszukać i się dowiadywać i zdobyć wiedzę, dopiero potem się określić, bo moim błędem było to, że mając 13 lat, po prostu z dupy sobie wziąłem, że o, teraz Chrystus jest moim planem i tam bla, bla, bla. W ogóle nie mając wiedzy. Więc stwierdziłem teraz, kiedy już trochę mam więcej lat, że po prostu będę zbierać materiały, wiedzę i dopiero potem się określę.
O, i mądrze. Ja polecam.
Mądrze, bo nie będziesz... O, to jest właśnie to, że na przykład kobieta, nie? Kobieta idzie do kościoła, coś tam jej gada. Znaczy nie tylko kobieta, to bym przegiął. Faceci też tacy są, ale kobiety mają taką skłonność bardzo. Idą do kościoła, leci muzyczka, nakręcają się i na końcu właśnie ktoś się pyta, Jezus jest twoim panem i on z płaczem w oczach, faceci zresztą też mówią, tak jest, wychodzą dwa dni później, zapomnieli, nie? Nie ma sensu się nawracać, jeśli nie ma się jakichś takich podstaw, bo to się nie uda, nie?
Dla mnie to facet się różni od kobiety tylko tym, że facet ma penisa.
Nie, różni się, Martin.
Facet? Nie, mężczyzna się różni. Facet jest takie, wiesz...
Aha.
Facet. W ogóle jak to brzmi? Facet. Co to jest facet? To mi się kojarzy z kranem. Bo po angielsku brzmi słowo podobnie.
Dobrze, facet. To mi się kojarzy z mężczyzną.
Facecik.
No mi też. Z mężczyzną.
Z mężczyzną się facet kojarzy? Facet brzmi tak jakoś...
To jest synonim. Synonim.
Ja wiem, co to znaczy. Ja tylko mówię, jak się kojarzy, bo samo to brzmienie słowa facet jest takie jak takie kumpel, taki gość, taki... I całą tą...
taki men, to jest taki facet.
Bo mężczyzna brzmi mocno, brzmi tak trochę za mocno i aż przesadnie mocno. Już tak mężczyzna, to tak od razu mężczyzna. Nie, tam od razu mężczyzna, taki facet.
A facet to wiesz, to jest taki właśnie angielski men, nie? Men.
Nie, facet to nie jest men.
Co to jest?
Nie ma w angielskim, nie kojarzę teraz adekwatnego słowa. Facet to jest coś pośredniego między mężczyzną a kobietą. To jest taki facet. Taki niedorobiony jeszcze mężczyzna.
No to jest znowu jakiś...
Taki chłopiec, tylko starszy. To jest facet. Tak mi się tak kojarzy.
Myślisz? No bo na miano mężczyzny trzeba zapracować, nie?
No patrz, jak się brzmi. Konferencja dla mężczyzn. O! Konferencja dla facetów.
Geje.
Geje. Facetów. No dokładnie.
Tak byś zamiast kobieta wygrałeś. Powiedział dupa. Nie, konferencja dla dup.
Podałeś przykład z konferencją, wygrałeś. Zgadzam.
Brzmi niemęsko. Facet brzmi strasznie niemęsko. Brzmi tak... Taki... Jak chłopiec. Chłopak. No. Dobra, Hos, bo ludzie dzwonią. Będziemy kończyć. Podsumowanie Hos.
Ja dzwoniłem przez 50 razy, to ci ludzie mogą zaczekać. Ja byłem w konsekwentnym dzwonieniu.
Podsumuj jakoś się. Albo coś, wiesz...
Podsumowując, możemy stwierdzić, że facet nie brzmi tak samo jak mężczyzna.
No.
Tylko mężczyzna jest twardy. Nie, twardo brzmi.
Mężczyzna ma twarde rzeczy różne.
Tak, i poza tym człowiek wierzący nie ma depresji, a człowiek niewierzący ma depresję. Może mieć i będzie ciągle mieć depresję. Bo do tego doszliśmy.
Nie, ja nie.
No, a jeszcze chciałem zaznaczyć, że z depresji można się leczyć lekami. A poza tym, jak komuś jest, ktoś ma zły humor, to może wypić sobie herbatę z dziurawca i to pomaga. I tylko...
Z dziurawca. Przepraszam, nie wiem, dlaczego mnie to śmieszy.
Ja właśnie też nie wiem, ale okej.
Okay. To... Z dziurawca.
Wyobraź sobie mężczyznę, czekając, ale
wyobraź sobie takie dziurawca.
Prawdziwi mężczyźni piją herbatę z dziurawcem.
Z dziurkacz. Prawdziwe dziurkacze piją z dziurawca. Herbata z dziurkacza.
Odłóżmy żarciki na bok i głupie skojarzenia też. Dziurawiec naprawdę pomaga, tak samo jak melisa, czy tam inne takie herbatki.
No, dziurawiec. No pewno, tylko tak.
No, dobra, na dobra. Razie.
Dobra, dzięki, Hos, na razie. To był Hos, który odszedł z nami. Ale i jeszcze były dwa telefony.
Ja dzisiaj nabieram energii dzięki temu programowi, bo już tak byłem
wypoczony. No ja tak mam tak zwykle. Się bawię. Tak, bo odwyku się...
Ej, przychodzę, jestem pełen energii. Siadam do odwyku, ludzie dzwonią i zaczynam się męczyć. Dzisiaj jest na odwrót, naprawdę.
Dziś ludzie nie męczą, dziś się odpoczywa. Dzwoni Becia przez telefon, zdaje się nawet. Czyli ten numer działa.
Tak.
No. Cześć, Beciu. Masz naładowaną baterię, czy znowu nas Bóg pobłogosławił rozładowaną?
Naładowaną mam wyjątkowo. Bo ja nie słuchałam od początku, bo oglądaliśmy Hobbita. I...
Czemu mnie to nie dziwi?
Że nie Hobbita? Wiem, mnie dziwi. Fatalny film.
Ty nie spoiluj tam. No, Beciu, mów. Jak czur. A nie, jest nie, mów, fatalny. Mów.
Ale tak mi się przypomniała a propos depresji, że ostatnio przeczytałam na Facebooku nie zamykaj drzwi. Że ostatnio przeczytałam
tak? Kto tak
na
napisał?
Facebooku cicho, że najlepszy sposób na depresję to najeść się kapuchy i popić to zimnym jogurtem i wtedy depresja będzie najmniejszym z twoich problemów.
To Martin tak robi, no. Ale on je tylko kapuchy.
Mi wystarcza sama, tak.
Jego to bawi wtedy, on wtedy nie ma depresji.
No bo ciężko mieć depresję, gdy świat jest taki piękny ogólnie i nawet...
Śmierdzi.
Pomimo tego, tych tylu złych rzeczy, cierpienia i innych rzeczy na świecie, jest bardzo piękny, jest dużo dobrych rzeczy, albo ludzie, którzy postępują heroicznie. I już sam fakt, jeżeli ktoś jest przekonany o istnieniu Boga, który jest ogólnie mówiąc dobry, już sam ten fakt uniemożliwia wpadnięcie w brak nadziei. Zawsze będzie nadzieja, póki ktoś ma przekonanie, że jest Bóg i że Bóg jest dobry.
Ja na przykład tak Boga nie rozumiem. No, Becia, ale możesz nie rozumieć, możesz być niezadowolona z obecnej sytuacji, ale zawsze masz nadzieję, jak masz Boga, nie?
Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że wtedy, kiedy się człowiekowi dzieje coś złego w życiu, to on jakby nie patrzy racjonalnie na wszystko. Tylko ma zaćmiony taki obraz, tak? I wtedy, kiedy ma zaćmiony obraz, to dużą dozą prawdopodobieństwa no nie będzie widział tego Boga. Bo Boga w ciemności nie ma.
Tak? Bóg jest i w ciemności, i wszędzie. Biblia mówi, że jest i w piekle, i w ciemności, i w jasności, i w ogóle wszędzie. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że można tak na tyle wierzyć w Boga, żeby właśnie on się tak zalękł głęboko, nie? Że okoliczności nie sięgają już tam, gdzie on się zalągł i on tam jest zawsze jako jakaś nadzieja. No bo jak są, wiecie, są te przykłady chrześcijan pierwszych zwłaszcza, którzy dawali się zabić już za to, że wierzą w Jezusa. No to oni już, dla nich ten Bóg był realnością. Nie było już nic w stanie, tak jak Biblia zresztą mówi, oddzielić ich od miłości Boga. Biblia mówi, że nic nie jest w stanie oddzielić człowieka od miłości Boga, ani depresja też nie. Więc jeżeli to jest prawda, no to myślę,
ja bym
że
nawet poszedł o krok dalej. Ja wam powiem, jak ja mam takie doły jakieś, a mam, no to ja potem jestem na siebie strasznie zły. Bo to mi tylko pokazuje, że mam za mało wiary, nie? Że nie ufam Bogu.
Nie,
Bogu,
nieprawda,
Bogu.
Nie.
Jak nie?
Nie,
ja to, on mi mówi,
nie,
że będzie,
to pokazuje, że masz emocje.
Ja się stroję. No dobrze, emocje, ale emocje mnie nie obchodzą, tak? Ja temu gościowi nie ufam. To mi pokazuje depresja, nie? Jak ja mam deprechę, to znaczy, że ja mu nie ufam. Jeżeli ufam Bogu w to, co on mówi, bo na tym polega wiara, że ufasz mu, nie? W to, co on powiedział, no to on mi mówi, że nawet jeżeli jest w jakimś chwili beznadziejnie, to on widocznie trzyma na tym kontrolę i to po coś jest. I no, nie powinienem się ale... bać, nie?
Ale depresja to jest
taki
depresję...
strach, nie? Przed jutrem.
Niekoniecznie, ale to, że
taka
masz depresję, wcale nie oznacza, że jakby nie wierzysz, że będzie lepiej, tylko po prostu w tym momencie danym już masz wszystkiego dość, już wszystkie siły z ciebie opadły i masz dość. Jedyne, co chcesz robić, to usiąść i płakać, albo oglądać Hobbita, albo robić cokolwiek innego, tak? Bo masz dość, po prostu masz dość, nie masz siły już walczyć. Na tym polega depresja.
Nie, to nie jest depresja, to jest zmęczenie.
Nie, to jest dół, to po prostu jest taka, wiesz, masz taką sinusoidę emocji, każdy ją ma, nie? Jest dzień lepszy i gorszy. I to, o czym ty mówisz, to jest normalne, całkowicie po prostu masz, to nie jest depresja, tylko to jest taki dół emocjonalny, nie? Czyli po prostu wyładować się bateria, popatrzysz sobie, wiesz, 2 godziny i potem ci jest lepiej, no.
Tak, już. Tak naprawdę depresja jest bardzo poważną chorobą. To jest choroba psychiczna. I ludzie z tych, co mówią, że chorują na depresję, to jest może 1% ludzi, którzy naprawdę chorują. Z tych, co mówią, że mają depresję. Prawie nikt nie ma depresji. Wszyscy mają doła, ale prawie nikt nie ma depresji. Depresja to jest choroba już leczona psycholekami. To jest bardzo poważna choroba, z której się bardzo ciężko wychodzi.
Ma to, wiesz, to też jest taki, no, okej. Ty mówisz, że to jest tak bardzo rzadki przypadek, tak? To ja w takim razie pytam, to dlaczego tak bardzo wielu ludzi się na to leczy? To oznacza tylko i wyłącznie tyle, że lekarze nie umieją tego ocenić. Czy to jest tylko choroba, czy stan emocjonalny? W związku z tym
nie,
to naprawdę tej choroby może w ogóle nie być.
To nie jest prawda, że bardzo dużo ludzi się na to leczy. Skąd ty masz takie statystyki?
No tak samo dużo jest dyslektyków i tak dalej, po prostu to jest lenistwo, no.
O, no, dobra, to o lenistwie jeszcze na koniec.
To, że ktoś idzie do lekarza i później się z tobą spotyka i mówi, mam depresję i się na to leczę, to wcale nie oznacza, że on ma depresję. To chciałam powiedzieć. Ale jeszcze jedno chciałam powiedzieć, właściwie to jest taka rzecz, w którą ja dzwonię, że miałam dzisiaj gościa u siebie w sądzie, który przyszedł i powiedział, że on kładł ręce ludziom na głowie.
Co robił?
I policja się nim zainteresowała. Na ulicy.
Co robił?
Chodził i kładł rękę?
Kładł mu ręce na głowę.
Okej.
I co?
Podchodził do jakiegoś człowieka i kładł mu ręce na głowę. I policja się nim zainteresowała. Potem wszedł na płytę lotniska i czekał na samolot. Jak policja do niego podeszła, to on powiedział, że on czeka na samolot do nieba. I że on nie może stąd iść, bo Jezus mu powiedział, że przyleci samolot do Frankfurtu, on ma do niego wsiąść. On dostanie bilet na ten samolot, on ma do niego wsiąść. I ogólnie człowiek, ja z nim się rozmawiałam, bo on przyszedł i zaczął coś mówić o katolikach, o tym, że się posyła dzieci do Komunii Świętej, że się dzieci chrzci. I ja mówię, ale ja przeczytałam tutaj w aktach, że pan podał, że jest z kościoła ewangelicznego, tak? Więc tam się nie chrzci dzieci. I nie posyła się ich do komunii. A on mówi, wiem o tym. Ja mówię, no ja też to wiem, bo jestem z kościoła ewangelicznego. Zaczęłam z tym człowiekiem rozmawiać o Jezusie. A w ogóle najlepsze jest to, że on miał opinię sądowo-psychiatryczną i tam biegła stwierdziła całkowitą niepoczytalność. To się bardzo rzadko stwierdza u jakichkolwiek ludzi, którzy są u nas skarżeni, tak?
Ale Pacia, ja tak moich kumpli straszę. Ja tak moich kumpli.
Ale niech dokończę historię.
Ale czekaj, ja tylko powiem właśnie, bo to jest fajne. Ja tak straszę moich kolegów, że jak mi czegoś nie powiedzą albo czegoś nie zrobią, to powiem innym, albo najlepiej ich lekarzowi rodzinnemu, że rozmawiają z Bogiem. I wiesz.
I on przyszedł, ma stwierdzoną całkowitą niepoczytalność, tak? Ja sobie porozmawiałam z tym człowiekiem, bardzo mnie to zainteresowało, jak przeczytałam, że on w 2009 roku po pracy w Iraku nawrócił się, czyli dawno, tak? Od 2009 roku jest nawrócony ewangelicznym chrześcijaninem. I on mi powiedział, że on podchodzi do ludzi, takich, których czuje, że oni są chorzy, kładzie im ręce na głowę. I on mówi, ja nie rozumiem, czemu mnie nikt nie rozumie, czemu ludzie się ze mnie śmieją, skoro ja tylko robię to, co jest napisane w Piśmie Świętym.
A spytaj się tych ludzi, czy chcą tego?
No właśnie, nie. To może być.
Przypuszczam, że nie. Przypuszczam, że nie, ale...
Ja chcę przypomnieć, że w Piśmie Świętym nie było tak, że Jezus latał za każdym, ludzie uciekali, a on się bawił z nimi w berka, żeby im rękę położyć i wyleczyć wbrew ich woli.
Więc ja nie wiem, czy on wszystkim kładzie. W każdym razie on po prostu przyszedł do sądu bardzo zdenerwowany. Bardzo był zdenerwowany i właśnie zaczął jakby psioczyć na całe te procedury i w ogóle i tam dzisiaj się jego sprawa nie odbyła. A dlaczego to, co on mówił ostatnio na rozprawie, nie zostało zapisane?
Patrz, jakie uczenie Jezusa. Nie? Od razu.
On chciał jakby pozywać w ogóle cały sąd i zaczęłam z nim rozmawiać jak z chrześcijaninem, jak chrześcijankę z chrześcijaninem na temat Jezusa, tak? On się mnie spytał, czy ja chodzę do kościoła, powiedziałam, że tak. Spytał się, czy kładę czasem ludziom ręce na głowie, powiedziałam, że czasem kładę. I w ogóle, ale to jest, słuchajcie, to jest w ogóle człowiek, który jak się nawrócił w 2009 roku, sprzedał wszystkie swoje rzeczy, rozdał wszystkie pieniądze biednym. Oddał mieszkanie rodzinie, która tego potrzebowała, bo znalazła się w bardzo ciężkiej sytuacji, wielodzietnej rodzinie. Po prostu zabrał swoje najpotrzebniejsze rzeczy i oddał im mieszkanie. Bo Bóg
ale mnie interesuje jedno pytanie. Tylko jedno pytanie mam tutaj ważne jest. Czy Jezus przyleciał po niego tym samolotem?
Oni go zgarnęli z tego lotniska, to ciężko stwierdzić, tak? Ale nie, bo najbardziej jakby zastanawiające w tej całej historii dla mnie było to, dlaczego biegła stwierdziła u niego niepoczytalność. On tam co prawda było, że on jakieś paranoje, choruje i tak dalej. Może jest niebezpiecznym człowiekiem, faktycznie jak się zdenerwuje, jest w stanie zrobić komuś krzywdę i w ogóle, ale jak ja z nim rozmawiałam, to jest naprawdę bardzo myślący człowiek. Bardzo myślący człowiek. I jeśli on trafi na człowieka, który traktuje go poważnie, tak, i z którym naprawdę może porozmawiać, widzi, że inny z niego nie szydzi, to dużo rzeczy się można od takiego człowieka nauczyć. I ja tak się zaczęłam zastanawiać. No, na przykład tego, że rzeczy materialne nic nie znaczą, tak? I że nawet jak zostawisz swoje mieszkanie, będziesz bezdomnym, wyjedziesz do Iraku i wrócisz tutaj za 6 lat, to i tak Bóg cię będzie chronił, bo Jego chroni mimo wszystko. Tak? No on jest teraz bezdomny, on żyje w noclegowniach, żyje z tego, co mu ludzie dadzą. On w ogóle nie bierze pieniędzy od ludzi, on tylko zbiera na tam, znaczy bierze tylko od ludzi jedzenie, jak jest głodny i w ogóle.
Jest tutaj jeden taki, dzwoni czasem do Radia Enklawa i do innych, do wszystkich innych właściwie też, taki jeden człowiek, co go na pewno zrozumie i porozmawia z nim poważnie i szczerze. Jest to niejaki antychryst. Kunrad 44. Który przedstawia się z antychrystem i myślę, że razem pogadają, że tutaj prawda, prawdziwy naśladowca Jezusa z kościoła kładących ręce, oczekujący na rychły powrót Jezusa samolotem z Frankfurtu oraz antychryst, który chce naprawiać świat edukacją czy tam czymś.
Tak, ale ten człowiek właśnie przyszedł i powiedział, że właściwie to, za co on jest karany, to, że on ewangelizował. Bo on wszędzie, czyli gdzie co? Nie idzie, to ewangelizuje. To,
a co to
mówi
znaczy?
O Jezusie, mówi o Piśmie Świętym.
Ale co mówi? Sataniści no, też mówią o Jezusie i Piśmie Świętym.
Mówi, żeby czytać Pismo Święte, bo nie wiadomo, kiedy Jezus przyjdzie, żeby się zastanowić nad swoim życiem, że to, co na przykład naucza większość kościołów, to nie jest do końca prawda, żeby się zainteresować tym, czy to jest prawda, czy nie, żeby użyć mózgu i w ogóle człowiek, dobrze, którego stwierdzono całkowitą niepoczytalność. Mówił do mnie składnie takim językiem, tak? To było coś niesamowitego. I się zastanowiłam właśnie, czy gdybym ja poszła do tej biegłej, znam ją osobiście, bardzo ją lubię i szanuję, wiem, że jest niezła w tym, co robi i zastanawiałam się, czy gdybym ja do niej poszła i powiedziała, wie pani, ja też rozmawiam z Bogiem, on naprawdę do mnie mówi, czy też by stwierdziła u mnie, że coś jest z moim mózgiem nie tak.
Ja myślę, bo że ona by uznała Karola Wojtyłę za niepoczytalnego, jakby jej powiedział, że jest następcą Jezusa na ziemi, więc może być.
Nie, bo ja właściwie nie wiem, dlaczego ona stwierdziła u niego niepoczytalność, bo...
Może dlatego, że wiesz, że tak postępuje, nie, że mieszka w tej noclegowni i tak dalej.
No
bo dla mnie to też jest głupie.
Nie no, czekanie na Jezusa w samolocie to trochę może być przesada, nie? Albo latanie za ludźmi, żeby im kłaść ręce. A właśnie, czy oni byli zdrowi po tym, bo to też jest jakoś istotne.
Nie, tam było napisane, że on nikogo jeszcze nie uzdrowił.
No to chyba trochę... No to może dlatego, nie? Gość uzdrawia przez 4 lata i jeszcze nikogo nie uzdrowił, no to dobry argument, że może trochę nie tak.
Czekaj, czekaj. Bo, wiesz, pani psycholog usiadła i pomyślała, jaka jest definicja obłędu? Jaka jest definicja obłędu? No i stwierdziła, że definicją obłędu jest robienie w kółko tego samego i oczekiwanie innego efektu, nie?
Może.
I gościu biega po mieście, kładzie na ludzi ręce, nic się nie dzieje i dalej to robi. Obłęd. W związku z tym uznała go za niepoczytalnego i ma rację.
Ale że całkowicie to trochę przesada rzeczywiście. Becia, dobra.
Ale on ciągle biega. Wiem, że były takie przypadki, że kładł ludziom ręce na głowę. Już to powiedział, że tak mu kazał Jezus. No nie kazał mu tak.
No chyba nie, skoro nie działa, to chyba jednak może niekoniecznie. No nie każdy, kto mówi, że mu coś Jezus kazał, od razu ma rację, nie?
Nie, no jedyne, co mi się takie nie spodobało, jakby jak czytałam w tej opinii, to tam było, że gościu się uważa za większego niż Abraham i że Bóg dla niego przygotował większe rzeczy niż dla Abrahama.
To jakbym antychrysta słyszał teraz.
No i to było takie, no takie, nie spodobało mi się, aczkolwiek to było napisane w piśmie, które ja czytałam, a nie w tym, co on mi mówił. Nie wyglądał na takiego człowieka, który by mógł tak uważać, no ale wierzę, że tak uważa. I teraz już na samiesieńki koniec chciałam taką śmieszną anegdotkę opowiedzieć,
no,
którą
dobra.
Się usłyszałam.
I kończymy, bośmy se przedłużyli
tak.
długo.
W latach 70. W autobusie, miejsce się dzieje, i zwolniło się z przodu za kierowcą jedno miejsce. No i na to miejsce gna taka gruba, potężna baba i taki mały chuderlaczek mężczyzna. No i biegną przez cały ten autobus. Baba dopadła to miejsce pierwsza, siada tam, rozwala się, patrzy na tego gościa i mówi, gdzie się pchasz, mały? A on mówi, nie takie małe, jakbym pani wepchnął, to by pani pękła. Ona jeszcze raz na niego spojrzała, oblukała go od góry do dołu, mówi, chyba ze śmiechu.
Co za jakiś historyki? Co tu się dzisiaj dzieje na tych nieszporach odwykowych? Mam ostatnie pytanie. Becia, kiedy będziesz program mieć w enklawie prawniczek? Bo historyjki są ciekawe z sądu, słyszymy tutaj.
Nie wiem, na pewno nie wcześniej niż w styczniu.
Czemu dopiero?
Tak, czekamy. W styczniu, jak bardzo. Już mówiłam, ogarniam mieszkanie, bo
do
jestem
stycznia?
Po remoncie. Właściwie jeszcze nie jestem, ale już prawie jestem po remoncie.
Bo to fajnie, jak masz dużo takich ciekawych ludzi w sądzie, to ja chcę posłuchać o tym, co tam się dzieje. Aż normalnie chyba zacznę chodzić.
Wywiady z nimi porób takimi ciekawymi ludźmi.
O, weź dyktafon.
Myślę, że z tym człowiekiem byłby bardzo ciekawy wywiad, ale on zauważył taką rzecz, której chyba nikt dookoła nie zauważył, że skoro dzisiaj się sprawa nie odbyła i nikt nie wyznaczył nowego terminu, to w jaki sposób sąd zamierza go informować o następnych terminach, skoro on jest bezdomny i nie ma żadnego miejsca do korespondencji?
Tada!
I to jest dobre pytanie.
No właśnie. I jestem taki,
I co ty jako urzędnik państwowy z tym faktem zrobiłeś?
Ona nie decyduje o niczym.
Właściwie to nie wiem.
Nie da się nic zrobić w ogóle.
Byłam szczera.
Błąd Matrixa.
Błąd Matrixa, dokładnie. Dobra, dzięki Becia. Kończymy sobie dzisiaj.
No, to
dzisiaj.
Pa.
Pa.
Pa, Beciu.
Dobra, Becia. Można jeszcze dzwonić, jeszcze na chwilę krawiec chciał zadzwonić, bo mu się coś przypomniało. I tu zadzwoni. I będziemy podsumowywać i kończyć, ale dzwoni Michał. Przez godzinę gość dzwoni. No to trzeba odebrać, nie? To jest determinacja. Ja bym chciał mieć taką. Dzwoniłeś kiedyś do kogoś godzinę, Hubert?
Nie.
Ja też nie. Podsumowałbyś to jakoś?
No to tak, odbierz Michała, nie?
Tak, wiem, ale chciałem jeszcze Krawca. Dobra, będzie najpierw Michał i potem Krawiec na koniec. To cześć, Michał!
Cześć, wreszcie, dzwonię uparcie. Słychać mnie?
Tak, ale cicho, wato.
Wiesz co, ja mam tak z mikrofonem, że on po jakimś czasie dopiero ogarnia temat.
Zrymuje się na tobie.
Tak, ale to od zawsze, nie wiem dlaczego, może jakiś mam zły sterownik. Słuchaj.
Już cię dobrze słychać.
Martin, bo to w tym najnowszym odcinku mówiłeś o tych 7 grzechach głównych.
No.
To tak, taka mnie refleksja naszła a propos gniewu i zazdrości. Jeżeli gniew i zazdrość są grzechami głównymi, to nasz Bóg jest grzesznikiem. Bo zapalił się gniew Pana i ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym. Co o tym myślicie?
I lenistwo też, bo odpoczął siódmego dnia.
Tak, stworzy. To jest dramat po prostu. Także... Nie, ale też strasznie mi się podobało to, co o dyslekcji powiedziałeś, że kiedyś się leczyło kijem i bądź kablem.
No to, tak się leczyło.
To mam taką refleksję, bo ja jako dzieciak, jak się uczyłem jeszcze w szkole, to miałem stwierdzoną dyslekcję, no bo mnie posłano na takie badania i tam ja miałem problemy z ortografią i wiecie, jakie jest lekarstwo najlepsze na dyslekcję?
Jakie?
Zagonić gówniarza do czytania książek.
No właśnie, to jest... Ja się zgadzam. Takie
bez kitu, jak ja jako dzieciak w ogóle nie czytałem książek, jakoś po prostu lektury ani jednej w szkole nie przeczytałem i robiłem błędów masę. Jak jako dorosły zacząłem czytać książki, nagle po jakimś czasie przestałem robić błędy. No jak się wdrukują w ten czerep te litery wyczytane w książkach, to po prostu nagle dyslekcji nie ma.
No dokładnie, no to... Ale ten, kto ci stwierdzał dyslekcję, to o tym nie wiedział? Że ale po prostu nie czytać książek?
Ja nie wiem, tworzą się teraz takie choroby cywilizacyjne po prostu z dupy wyciągnięte, których kiedyś nie było i cywilizacja istniała i się rozwijała. Dzisiaj są i cywilizacja, nie wiem, chyba kurde upada.
Gnije.
Gnije. Po prostu to jest, jak ja patrzę na przykład na moje... Bo ja jestem nauczycielem, tylko że akurat nie w szkole, tylko prowadzę zajęcia gitarowe. Mhm. I patrzę na te dzieci, prowadzę grupy dziecięce i patrzę na te dzieci.
Nauczyciel jest dyslekcją.
To nauczyciel jest dyslekcją. Ale ja nie uczę polskiego.
No.
Okay.
Także... nie, no robią się takie i to jest złe, ale ja jeszcze w dwóch innych sprawach dzwonię. Pierwsze to mam pytanie, bo nie rozumiem jednej rzeczy fundamentalnej, jeżeli chodzi o Biblię. To znaczy, cały Nowy Testament odnosi się do tego, że mamy uznać Jezusa jako swojego Pana i jest jedynym pośrednikiem dla nas między Bogiem i człowiekiem. To jest dla mnie proste i jasne.
Tak, tylko dobrze podsumowałeś.
W jaki sposób? To znaczy, bo ja na przykład jak się modlę, próbuję się modlić, bo ja nie mam żadnego odzewu takiego wyraźnego. No. Próbuję się modlić, to się zawsze modlę do Pana. Ale czasem tam dorzucę formułkę, że w imieniu Jezusa. Znaczy staram się to robić tak, żeby to... Nie tak, że formułka na zasadzie, że klepnę sobie, tylko po prostu staram się, że w imieniu Jezusa Chrystusa coś tam, tak? I się tak zastanawiam, czy to tak właściwie... Bo mówiłeś w którymś innym podcaście, że tak naprawdę właśnie chodzi o to, że ktoś, kto nie zna tego Jezusa osobiście, nie może osiągnąć zbawienia. A ja się zastanawiam, jak ja się modlę do Pana, czyli do Boga w imieniu Jezusa, to ja tak naprawdę kontaktuję się z Bogiem, a nie z Jezusem. I teraz...
Bóg nie jest urzędnikiem, więc to nie ma się co aż tak o formalności tutaj suszyć sobie głowy. No wie mniej więcej, jak kto co rozumie. I ja bardzo wątpię, żeby mu przeszkadzało to, że złej formuły użyjesz, albo że nie rozumiesz mniej więcej zależności między ojcem a synem, Mesjaszem i Bogiem. No, ja też nie rozumiem, ale to nie... Co, nie wiem, ja mi to nie przeszkadza jakoś. Hubert, przeszkadza ci to jakoś?
Absolutnie. Kiedyś też miałem z tym kłopot, nie? Bo nie wiedziałem, jak to robić. Ale powiedział, że to naprawdę nie ma znaczenia. No bo co ci to da, że będziesz wiedział, jak skonstruowany jest Bóg, nie?
To znaczy,
to jest duch, to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. No co ci to da? Patrz, zobacz, jeśli zatrzymaj się na chwileczkę. Jeżeli byłby na przykład taki na równi z Bogiem, nie? Taki sam jak Bóg, no to czy to byś zmieniło, czy to by coś zmieniło, jeśli chodzi o samo zbawienie? Nie. Czy jeśli byłby trochę niżej od Boga Ojca, czy to by coś zmieniło? Nie. Dalej wszystko zgadza się z Nowym Testamentem. Więc nie ma to żadnego znaczenia, no.
O, Irek daje ci radę właśnie na czacie. Możesz modlić się na wszelkie sposoby, a i tak na odpowiedź raczej nie licz. Tak powiedział Irek. A ja mówię odwrotnie, że licz. Tak. Ale ja powiem w drugą stronę, jeszcze powiem, czekaj, jeszcze inna odwrotność, że jeżeli na odpowiedź raczej nie liczysz, to się nie módl, bo nie ma za bardzo po co. Zresztą Biblia mówi tak w liście Jakuba, że jeżeli ktoś przychodzi do Boga, to musi wierzyć, że On istnieje i odpowiada, i reaguje. Bo bez tego to nie ma sensu przychodzić znaczy, do Boga.
Ja wierzę, że jak modlę się do Boga, to Bóg mnie słyszy, bo ja już straciłem taką, ja byłem przez 15 lat ateistą i straciłem taką wątpliwość, że Bóg istnieje. Jakby czytając Biblię, bo już jeszcze całej nie przeczytałem, ale sporo już, czytając Biblię, po prostu mi się to klaruje tak, że nie ma innej możliwości, żeby Bóg nie istniał.
Po 15 latach bycia ateistą da się przestać być ateistą? Patrz, Irek tutaj stały ateista nieszporowy, pewnie będzie pod wrażeniem.
Ja byłem ateistą walczącym, to znaczy wszystkich antyewangelizowałem dookoła.
Czemu?
A teraz, wiesz co, bo ja byłem tak mocno przekonany, że Boga nie ma, że i tak bardzo mi się Bóg wydawał absurdalny, nielogiczny. Ja do tego stopnia, że chodziłem i mówiłem, że Biblia sama sobie przeczy, ale jak ją zacząłem czytać, to nagle mówię, ja pierniczę, Biblia sobie nie przeczy.
Skąd wiedziałeś, że sobie przeczy, jak jej nie przeczytałeś?
Wiesz co, bo odnosiłem się do jakichś fragmentów, które znałem i sobie, wiesz, jakoś racjonalizowałem to na takiej zasadzie, że coś nie może być czymś i to, że to jest bez sensu. Ja już nawet nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo dla mnie teraz jest tak oczywiste, że Bóg musi istnieć, że nawet nie jestem w stanie, no po prostu, nie wiem, no zacząłem nawet interpretować rzeczy dookoła, że Bóg ma z nimi coś wspólnego. Na przykład dostałem raz fazę, że Bóg mi kawę rozmnożył, ale niestety mi nie rozmnożył. No sobie przypomniałem, kiedy ją kupiłem.
Rozmnożenie kawy.
Ale nie, znalazłem chlebu, cztery kawy, nie pamiętałem, gdzie kupiłem. Mówię, panie, dzięki. Super. Akurat byłem bez kasy. Ale przesłuchałem sobie dzisiaj ten twój o lenistwie i kiedyś napisałeś jeszcze bierne, mierne, ale wierny. Znaczy nie napisałeś, tylko nagrałeś.
BMW.
I te dwa podcasty dotyczące tego uświadomiły mi taką fajną rzecz, że zamiast się modlić i prosić, żeby Bóg zostawił, nie wiem, mi pieniążek, jak mi brakuje na ulicę, to może trzeba się kogoś wabiać za robotę.
No może nie.
Ale, znaczy wiesz, bo i zacząłem interpretować pewne wydarzenia z przeszłości, nawet jak byłem takim ateistą zatwardziałym, że musiała być w tym jakaś coś boskiego niż przypadek, bo moja historia była taka, że ja byłem informatykiem i jako informatyk pracowałem sobie tam w Telekomunikacji Polskiej i mnie z tej pracy wyrzucili ostatecznie, a byłem jednocześnie muzykiem, który po pracy zasuwał jako muzyk, także ja pracowałem po cały tydzień po 12-14 godzin. I jako muzyk, i jako informatyk. I przysięgłem sobie takie coś, że jak skończę 30 lat, to rzucę pracę i zajmę się tylko i wyłącznie muzyką. To był mój cel. No i tak się stało, że ta praca sama mnie wyrzuciła. I ja wtedy sobie powiedziałem, że byłem w totalnej dupie, bo ja miałem długi straszne wtedy i miałem minus 12 tysięcy na koncie. W ogóle tragedia. A to jest temat na inną historię. Minus 12 tysięcy na koncie, nagle mnie wypieprzają z roboty, ostatniej pensji nie dostałem, bo ją komornik zgarnął i wiesz, jest to totalna dupa. Ale powiedziałem, nie szukam już roboty jako informatyk i przez zupełny przypadek wcześniej się zatrudniłem w takiej firmie, która zrzesza nauczycieli gry na gitarze. No i oni mnie tam przyjęli, oni się dopiero rozkręcali, więc oni przyjmowali jak leci. I nagle to był taki miesiąc, znaczy wrzesień, październik, wtedy nagle się okazał takim miesiącem, gdzie był taki boom na uczniów, że ja odpowiadałem i nagle mi się zrobiła duża liczba uczniów. I zaczęło się to kręcić, ja zastanawiam się, czy to nie była jakaś ręka, że Bóg mi dopomógł w jakiś sposób, bo to tak bardzo szybko wszystko się rozwinęło. A teraz, po roku pracy tam, dostałem propozycję i pracuję jeszcze oprócz tego z ramienia tej firmy w szkole prywatnej, podstawówce i gimnazjum, gdzie uczy grupki, więc w ogóle już jest super.
No to dzisiaj tak idealnie zbiegły okoliczności, że lepiej się nie da i się zastanawiasz, czy masz wątpliwości, czy to był Bóg, no to nie wiem, bo jeżeli Bóg w ogóle działa przez zbiegi okoliczności, to jaki musiałby być większy zbieg okoliczności, żebyś uznał, że to na pewno Bóg?
No może Bóg chciał, żebym ja się wziął za tą muzykę, bo nie wiem, bo na przykład teraz mam takie poczucie, że wreszcie, jak byłem informatykiem, to miałem poczucie, że nikt nie jest ze mnie zadowolony, że jestem dupy w tym. Mam tylko technika informatyka, no załapałem się, pracowałem, super. A teraz mam takie poczucie, że ja wreszcie jestem dobry w tym, co robię i ludzie chcą, żebym ja to robił i mnie chwalą.
No i pięknie.
Może Bóg chciał po prostu, żeby zajmij się tym, kurde, co kochasz, I faktem pracuję po 7 dni w tygodniu, zapieprzam jeszcze więcej niż jak byłem informatykiem, ale jednak daje mi to taką satysfakcję i nie daje frustracji, którą miałem jako informatyk, bo...
No właśnie, że ja mam podobnie dosyć, bo wiesz, robisz to, co... Znaczy, czujesz, że jesteś na swoim miejscu, właściwym miejscu, robisz to, co chcesz. robić.
Ostatnio miałem taki fajny zbieg okoliczności, który też w pierwszej linii od razu nawet miałem takie poczucie, że to chyba musi być ręka boska. To znaczy zastanawiałem się nad pójściem do kościoła baptystów. Nie po to, żeby tam koniecznie klepać coś, tylko zobaczyć, bo ja nie znam żadnego chrześcijanina i gdzieś się chcę podczepiać, żeby poznawać ludzi. No. A u mnie w Legionowie jest taki malutki, otworzony rok temu kościołek baptystów. Taki zbór, trudno nazwać, że tam 10 osób przychodzi raptem na nabożeństwo. Oh, yeah. To mi się strasznie podoba w ogóle, że tam jest 10 osób i wszyscy są tacy fajni. I miałem dylemat, dlatego że nabożeństwa są w niedzielę, ja na niedzielę miałem do odrobienia lekcje z uczniem. No. I tak na dzień jeszcze przed tym mówię, kurna, no nie będę robił maniany, nie odwołam go teraz, pójdę najwyżej za tydzień. No i wysłałem gościowi SMS-a, że potwierdzam jutrzejszą lekcję. A on mi odpisał, słuchaj, babcia mi nagle przyjechała do kościółka, mnie goni. Ja mówię, no to panie, jak chcesz, żebym szedł do baptystów, to idę.
No i tak się żyje z Bogiem mniej więcej. Ja wiem, to są różne, mogą wydawać za małe zbiegi okoliczności, no ale życie się składa z małych, fajnych rzeczy. Ja w tym dostrzegam zawsze Boga i fajnie na tym wychodzę, jak do tej pory.
No, nie zacząłem czas temu prowadzić bloga o grze na gitarze i go tak, wiesz, zacząłem w wakacje, potem 2,5 miesiąca nic nie napisałem, lenistwo się to nazywa. Jakoś nie chciało usiąść i napisać. I właśnie po tym twoim podcaście powiedziałem, że kurwa, no przecież usiąść i napisać jeden artykuł w tygodniu jakiejś teorii, czy przygotować jakieś ćwiczenie, napisać rozpiskę, tabulaturkę, coś tam opracować, zresztą ja komponuję sam ćwiczenia. Mam ich całą masę w głowie tych ćwiczeń. Napisać, zrobić, tylko trzeba usiąść, przygotować, nagrać gitarkę, wrzucić i jest.
Tak.
I że po prostu muszę, jeżeli chcę, żeby mi Bóg w czymś dopomagał, to właśnie nie modlić, Panie, spraw, abym sobie dziewczynę znalazł nagle. Nie, to trzeba gdzieś wyjść i poznać tą dziewczynę, a nie, że dziewczyna ręką boską zapuka mi do drzwi.
Znaczy, jest tak, że ludzie mówią, że chcą żyć z Bogiem, tylko zapominają przede wszystkim w ogóle żyć. Że żyć to znaczy być aktywnym, coś robić. Nie można żyć z Bogiem, ale nie żyć w ogóle. Bo oni chcą nie żyć, ale żeby Bóg żył. Co, za nich? Znaczy, życie to aktywność. Trzeba być aktywnym. Hubert?
Dobra, to jeszcze tak...
Nie, że on powiedział, że nie można robić tak, że siedzisz się w domu i czekasz, aż zapuka dziewczyna do drzwi. No może, tylko to wtedy być świadek Jehowych.
Dlaczego świadek Jehowych? Aha, ta dziewczyna, no tak, co zapuka.
One chodzą i pukają do drzwi.
Z innej beczki, to się refleksjami podzieliłem, ale mam zagwozdkę. Mam zagwozdkę biblijną i baptyści nie odpowiedzieli mi na to. No. Katolicy też mi pewnie odpowiedzą. Słuchajcie, no w Księdze Rodzaju na samym początku jest taki fajny myk, że Kain zatłuł tego Abla, to Bóg go naznaczył i przegonił. I on osiedlił się w innym mieście i znalazł se tam żonę. I moje pytanie polega, skąd ta żona, skąd to miasto, jak był Adam, Ewa, Kain i Abel, jeszcze Seta nawet nie było.
No już zrobiłeś założenie, którego w Biblii nie ma, nie przeczytałeś uważnie. Było... Biblia nie mówi, znaczy wiesz, to nie jest książka pisana... Dobra, krótko mówiąc, było od cholery innych ludzi, oprócz Adama, Ewy, Seta, to tam, że był Kaina i Abla. I tam jest napisane, że narobili dużo dzieci Adam z Ewą i oni tam wszędzie byli, więc... Nie jest napisane kiedy, w którym momencie życia urodził się Abel, Kain... I czy coś pomiędzy nimi było, też nie ma.
No tak, ale też jest tak, że po tym, jak się urodził Set, jest takie podsumowanie już całego tego tematu, że potem jeszcze Adam i Ewa mieli wielu synów i córki.
Tak.
Córek.
No.
Ale to
no.
Potem, ja tak się trzymam tej chronologii, czyli Biblia, owszem, Biblia nic nie mówi na temat, czy mieli więcej dzieci, którzy się rozprzestrzenili po świecie. Tego w ogóle nie ma, tylko pojawia się wątek Kaina i Abla, że im się rodzą. No, że Kain zabił Abla, Bóg go przegonił i tam poszedł do innego miasta. I tak jakby się...
No tak, ale to wyobraź sobie, przecież to nie jest nic trudnego. Rodzi ci się Kain i Abel, mają po roczek i po dwa. Zanim oni dojdą do wieku męskiego, czy tam powiedzmy 300 lat mają, kiedy te wydarzenia, że jeden drugiego zabija, się dzieją, to pomyśl, ile w ciągu 300 lat jeszcze Adam z Ewą mogą narobić dzieci, ile dzieci mogą narobić ich dzieci. I jak muszą się po prostu przestrzeniać po świecie. To nie ma tutaj żadnych...
To chciało i na pewno to robili, ale wtedy gumek nie robili.
Gumek nie robili? No, antykoncepcja była już dawno, dawno temu. Jak łaziłem po muzeach, to widziałem różne dziwne rzeczy.
Egipcjanie. No tak, ale ja słyszałem.
Adam i Ewa. A, właśnie, jeszcze taką rozkminkę miałem ostatnio a propos masturbacji. Że... To jest dobry temat. Bo...
Odcinek bez masturbacji to jest odcinek stracony, naprawdę.
Słuchajcie, ale jest taki, no to większość z was pewnie wie, jest taki motyw w liście albo do Rzymian, albo do tych. Nie, chyba do Rzymian, albo ten następny, do Koryntian. Nie, do Rzymian. Że tam Paweł mówi takie zdanie, że wszystkie przykazania, czyli nie cudzołóż, nie kradnij, te takie kluczowe, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa i tak dalej, można zamknąć w szanuj bliźniego swego jak siebie samego, czy tam kochaj, czy coś takiego. I podsumowanie tego jest tak, to jak masturbacja może być grzechem, skoro nie cudzołóż odnosi się do tego, do drugiej osoby, bo jak można nie szanować...
Nawet żony cudzej.
Paląc sobie grupę, nie wiem, tapirując mu dżachmi.
Nie można. Pomysł, że masturbacja z grzechem jest zupełnie absurdalny z każdego punktu widzenia. Już. No, nie ma tutaj co
a ja powiedzieć. Zadam ci pytanie kontrolne. Mogę coś powiedzieć? Mhm. Bo pozwalam wam gadać. Fajnie jest. Fajnie się was słucha. Ale czy jak sobie na przykład jak masturbujesz się, tak? I załóżmy, że nie masz żony, to myślisz, rozumiem, o owcy, tak? Czy o czym?
Nie, no o kobiecie.
O jakiej?
To zdrowo.
No, jak to jakiej?
Anonimowej.
Znaczy,
anonimowej. No tej z rysu, nie?
Zazwyczaj anonimowej, ale nie zawsze.
No dobrze, no ale no to jeśli myślisz o tej pani z RedTube'a na przykład, nie? No to ona jednak, no to pożądasz jej, nie? Czy nie?
Nie.
Nie
pożądasz, dobra, ale czemu nie właściwie? Nie,
ale powiem wam dlaczego. Dlatego, że jeżeli nawet oglądam panią z RedTube'a, to ta pani z RedTube'a jest dla mnie tak abstrakcyjna i tak anonimowa, że ja nawet nie wyobrażam sobie współżycia z nią konkretnie.
Dobra, to weźmy przypadek gorszy, że... Znaczy gorszy, dla mnie to jest akurat lepsze, ale że wyobrażasz sobie koleżankę z klasy przy tej czynności. To jakie z tego wnioski płyną? I właśnie co w tym jest dalej złego? Czy koleżanka coś straciła od tego? Czy czuje się gorzej? Czy,
no jest
czy w ciąże zajdzie? Czy co?
No dobra, nie, niech kolega mówi, bo mnie bardzo ciekawi.
To nie, ale zastanówmy się, bo...
Ja się pytam, co w tym złego dalej jest?
Bo jest tak, jeżeli ktoś porządliwie patrzy na kobietę, już tam się w swym sercu dopuścił cudzołóstwa, ale ja się zgadzam z tym, co Martin kiedyś powiedział, że to jest retoryka przypuszczeniowa na tej zasadzie, co jakby powiedzieć, jak tworzy tą firmę, to już jesteś bankrutem.
Nie jest tak do końca, czekaj, stop, bo fajnie się słuchała, to sobie się włączyć.
No na pewno będziemy drążyć ten temat, bo jest już dwie godziny ta audycja.
Krótko i konkretnie, jeżeli pozwolisz sobie na to, nie, że na przykład jakaś myśl w tej głowie kiełkuje, nie, dopuszczasz coś takiego, że ej, fajnie by było z tą koleżanką i sobie ją wyobrażasz i tak dalej, to prędzej czy później to się przerodzi w coś więcej. I tak to przeważnie w życiu jest. Nie? Jeżeli dopuszczasz jakieś myśli, jeśli nie gasisz tego w zarodku, to pocznie grzech. I o to chodziło Jezusowi.
Nie, no, ale czekajcie chwilę, no. Hubert, no, ale czytaj dokładnie. Tak jak Inkwizytor na czacie mówi, że Hubert dobrze gada, Jezus powiedział w końcu, że jak ktoś popatrzył na kobietę porządliwie, to z nią cudzołożył. Nie tak powiedział Jezus.
A ja nie powiedział tak tego Jezus. Ja tak powiedziałem teraz?
Nie, ale podobnie nieprecyzyjnie też patrzysz na sprawę. Po pierwsze, Jezus mówił o kwestii cudzołóstwa, więc jeżeli o tym mówi, to ma na myśli tylko mężatki. I do tego należy zawęzić problem, bo tylko o tym była mowa tutaj. Nie? Cudzołóstwo oznacza spanie z cudzą żoną. Czy do tego jesteśmy, się zgadzamy tutaj?
Pod warunkiem, że on potem z koleżanką weźmie ślub.
Czy mówimy o cudzołóstwie, nie? Przede wszystkim. Mówimy, tak?
No to jeżeli prześpi się z koleżanką albo z jakąś inną kobietą i potem prześpi się z następną, to cudzołoży.
Ale masturbacja nie prowadzi do tego, że się człowiek staje erotomanem i zaczyna gwałcić wszystko, co się rusza.
Ja nie mówię,
no przeciwnie, wiemy na tyle dużo o seksuologii człowieka, żeby już tak, wiesz, no jakoś trochę...
Ja nie mówię, Martin, stop, no. Ja nie mówię, że masturbacja jest grzechem, tak? Nie powiedziałem coś takiego, więc nie wciskaj mi tego do buzi.
Nie wciskam tego, mówię o wyobrażaniu sobie.
Co więcej, nie wciskaj mi nic do buzi przy temacie masturbacji. To nieładnie brzmi. Więc, wracając do tematu, ja powiedziałem, że jeżeli pozwalasz jakieś myśli, ja na przykład bardzo często, ja jestem bardzo emocjonalnym człowiekiem. Wiesz, Martin, że jestem emocjonalny, bo byłeś ze mną we Włoszech, nie?
Tak.
Więc ja muszę z tym walczyć, nie? To jest moja największa wada, że czasami po prostu nie kontroluję emocji i uważam to za duży mój minus, chociaż tak jest miliard razy lepiej niż na przykład 2 lata temu.
O, Hugo przyszedł akurat i akurat usłyszał masturbacji. No nie mogę. Przez dwie godziny gadaćmy o czymś innym i akurat
no,
teraz
Hugo sobie... Ale czemu ty zapatrzysz, patrz, ja ci przerwam, jak ty gadasz?
Bo inni tutaj ludzie jeszcze słuchają o masturbacji, no, tak, i teraz mi jest głupio.
No i co z tego? Oni to lubią.
Nie wiem.
Dobra,
no dobra, ale...
Chodzi mi o to, że się przecież na kogoś wkurzam, nie? I jestem na niego wkurzony i pozwalam sobie na przykład w myślach, nie wiem, tam, wyobrażam sobie, że go morduję, nie? Czy coś. Mhm. Nakręcam się jeszcze bardziej negatywnie na niego, a ty, tak, wyobrażając sobie tą kobietę, nakręcasz się jeszcze bardziej, jeszcze bardziej ci się chce. Jeszcze masz większą chcicę.
O to chodzi.
Prowadzi to do tego, że na przykład załóżmy, masz
do dobrego
lat,
wytrysku.
Tak. Czekaj, koniec, stop. Czekaj, to chodzi mi o to, że jeśli się nakręcasz jeszcze bardziej, to sprowadza się do tego, że masz 16 lat, chce ci się już tak bardzo, że szukasz tej partnerki, z którą to zrobisz naprawdę, nie? Z którą będziesz po prostu spał. A jak będziesz z nią spał, to nie masz, gówniarzu, kasy na to, żeby potem ją utrzymać, a jak wpadniesz i będziesz miał dzieciaka, to też cię na to nie stać. W związku z tym ja ci powiem tak, lepiej tego nie rób, bo kiełkuje to w twojej głowie, masz coraz większą chcicę, a nie stać się obecnie na to. Nie jesteś mężczyzną jeszcze.
Ja nie wiem, wiesz co, do końca czułem to aż tak śmiało ludziom doradzę, no,
ja
na podstawie
tak
tego rozumowania, bo
mogę,
weź pod uwagę inne też aspekty.
Ale Marcin, bardzo dobrze się nie zgadzamy, nie? Ja nie mówię, że to jest grzech, tylko że to stwarza niebezpieczeństwo.
I ja uważam, że nierobienie tego stwarza też niebezpieczeństwo i trudno mi ocenić, które jest większe.
Słuchajcie, bo a propos niebezpieczeństwa, to ja wam powiem, jak jest w moim przypadku na przykład.
No.
No bo ja jestem obecnie sam i ja sobie
nie...
Ja nie widzę... Ja nie widzę sytuacji.
Michał, ustalmy. Grasz na single playerze, tak?
Ale to co znaczy na single playerze?
No w multi nie grasz.
Ale chodzi ci raz o sekt.
No tak.
No to jak jestem sam, no to gram na single playerze. Ale chodzi mi o to, że jak się nawracałem na samym początku... No. Poszedłem w kierunku Kościoła katolickiego. Na Kościół katolicki jednoznacznie naucza. Grzech, grzech, grzech. Wszystko co seks to grzech.
W ogóle wszystko grzech.
W ogóle wszystko jest grzechem u nich. No i podjąłem sobie takie męskie postanowienie, że to ja już tego nie robię, tak? Ja się odwracam od grzechu, odrzucam to od siebie i tak po tygodniu zacząłem świrować.
Uciąłeś sobie? I odrzuciłeś?
Nie. Po tygodniu zacząłem świrować. Zacząłem się budzić w nocy z jakimiś, wiesz, atakami chęci na seks. I powiem wam tak, że masturbacja pomaga człowiekowi tak naprawdę odwrócić myśli, od tak zwanych właśnie myśli, żeby koniecznie zrobić to z koleżanką. Jeżeli masz się w głowie poukładane na tej zasadzie, że ja wolę to zrobić, nie wiem, sam, na single playerze, niż znaleźć sobie kobietę tylko do seksu.
No dokładnie, tak, ja mówię, tak, że bez masturbacji może być jeszcze gorzej, może być dużo gorzej, więc to nie
ale
jest...
Ale Martin, co? Ale ja przeprowadziłem eksperyment, wiem, że to może być głupie, nie? Ale przeprowadziłem eksperyment, żeby to sprawdzić, tak? Żeby sobie wyrobić swoje zdanie.
Na kim?
A na sobie.
No dobrze, ale my mówimy najlepiej o wielu ludziach, nie tylko o tobie.
Okej, ale sprawdziłem i nie zgadzam się z tym, no. To jest po prostu bzdura, jeżeli...
Hubert, ale to jest bzdura u ciebie! Ja pierwszy raz miałem...
Wyjąłem mikrofon. Czekaj, zaczekaj, Martin. Zaczekaj.
No?
Wyjąłem mikrofon i przerwało mi się. Chodzi mi o to, że Michał, ty po prostu jesteś uzależniony. No, jeśli jesteś zwierzątkiem, tak, które musi robić
jest,
coś, to
jest
nie jest jakieś jedzenie, że musisz to
opowiadasz
jeść.
Jak to uzależniony?
No jesteś, że jeśli musisz budzić się w nocy i musisz, tak, nie wiem, palcz, który musisz zapalić fajkę, no to smutne to jest.
To nie jest smutne, Hubert. Sorry, ale ty idź, udaj się do jakiegoś seksuologa i porozmawiaj z nim, bo nie rozumiesz seksualności człowieka. To jest naturalne zupełnie, że jak się ma nam hormony i się jest w jakimś wieku tam naście lat czy coś, to jest dokładnie tak samo działa jak potrzeba fizjologiczna. To jest potrzeba fizjologiczna. To jest tak jak iść zrobić kupę za przeproszeniem. To jest do tego stopnia silna potrzeba organizmu.
Ale nie, ja się zgadzam z Martinem, dlatego że no, ja czytałem świadectwa osób, które tam, wiesz, tapirowały mujahedina po 8 godzin dziennie i po prostu żyli, do tego nie umieli. I wiesz, ich życie sprowadzało się do siedzenia na RedTube'ie, ale no to tak. Też nie jest tak, że ja każdego dnia, jak rano nie zwalę, to jest po prostu chory chodzę. Nie, to nie tak wygląda, tylko po tygodniu takiego postanowienia ja po prostu miałem taką potrzebę seksualną, że jedyna metoda rozładowania to jest albo znaleźć sobie jakąś dziewczynę, z którą pójdę do łóżka, co jest tym gorszym wariantem z punktu widzenia nawet Biblii, albo sobie po prostu zrobić dobrze samemu i co? I potem 2-3 dni spokój, no takie normalne potrzeby rozładowania napięcia. No jak się mężczyźnie, wiesz, jak ktoś ma żonę i jest tą żoną i dalej musi sobie, że tak powiem, musi się sam zaspokajać, bo jak tego nie zrobi, to jest źle, to jest choroba, to jest chory, to można by się zastanowić, czy nie wpada w seksoholizm. Takie coś istnieje. Ale nie róbmy z każdego człowieka, który ma potrzebę seksualną i potrzebuje tą potrzebę rozładować, człowieka uzależnionego od masturbacji, bo to jest to samo, co by powiedzieć, dla mnie to jest to samo, co powiedzieć, że człowiek, który idzie zjeść, jest uzależniony od jedzenia, bo on jest głodny. Albo, nie wiem, chce mu się sikać, ale nie rób siku, bo to jest nieeleganckie, tak? Nie wiem, bo to jest grzeszne. A on musi się wysikać. No, wszyscy wiemy nawet z nauki, a nauka się z Biblią według mnie nie może kłócić, że potrzeba w piramidzie Masłowa potrzeba seksualna leży na jednej z najniższych warstw. Jest potrzebą zwykłą.
Jest fundamentalną potrzebą.
Fundamentalną ludzką potrzebą. I teraz, no, można się zablokować, to przetrzymać. No, są ludzie, którzy to robią. Pytanie tylko po co?
Nie, no to jest, po co to jest? Po to, żeby być silniejszym, żeby bardziej nad sobą panować? No to dobre jest, jeżeli ktoś potrafi, to dobrze, tylko że no nie każdy będzie na tyle silny, a jak nie będzie silny, to będą złe efekty tego. Więc nie. Hubert porównuje innych swoją własną siłą po prostu.
Nie,
Hubert
jest silną. No, ale nie o to chodzi. Ja nie mówię, że to jest grzech, tak? Bo ja nie wiem, nie umiem odpowiedzieć. Więc na przykład, Michał, ja ci nie powiem, ej, robisz źle, nie? Ja tylko mówię, że to jest tak, dokładnie tak samo jak z kasą, czy z wszystkim innym, czy z kawą nawet. Jeżeli po prostu jesteś od czegoś uzależniony, albo jeśli na przykład masz kasę, a jesteś nieodpowiedzialny, czy tam głupi, no to zrobisz sobie krzywdę, nie? I wydaje mi się, że taki, patrz, Michał, jak ty jesteś osobą wierzącą, nie? I wiesz, że dla Boga ważne jest to, żebyś nie cudzołożył i szanujesz Boga i lubisz Go, no to spoko, nie? Ale większość ludzi nie jest taka jak ty. I ja wtedy mogę zrozumieć, że faktycznie to traktujesz jako rozładowanie potrzeby jakieś, nie? I nie mi jest oceniać, czy to jest dobre, czy nie. Nie umiem tego ocenić. Nie
trudno
potrafię.
Powiedzieć, poza tym
nie,
podsumowując...
nie jestem obiektywny, ponieważ mam Natalię, nie? Więc ja mam problem, jak ma okres. No a jak nie ma okresu, to nie mam problemu, nie?
Nikt z nas nie jest obiektywny tutaj, bo każdy ocenia dużo przez własne doświadczenia i tylko tych ludzi,
ale...
których zna, więc...
O co mi chodzi? Chodzi mi o to... Ale czekaj, Martin.
Trzeba skończyć ten temat.
Dobrze, no to ja skończę. Ja lubię... Daj mi skończyć. Ty zacząłeś...
Dokończ. Ja też lubię skończyć.
Większość osób,
które
tego słucha, nie jest chrześcijanami, tak? I dobrze, bo ten program jest dla nich. Jeśli oni właśnie się nakręcają... no to prowadzi to do złych efektów, prędzej czy później po prostu znudzi im się retub i pójdą do koleżanki, nie? A ślubu z nią na pewno nie będzie się brać.
No nie, dlaczego? To no to może być. Może być, ale nie musi być. To nie jest jakaś zasada. Nie ma tu zasad.
Ja nie wiem. Ja znam bardzo mało ludzi dzisiaj, którzy mają jedną żonę albo jednego męża. Nie, tylko było tego zdecydowanie więcej przed tym ostatnim.
No ja też, ale co to ma z tym wspólnego? Masturbacja.
Tak,
w ogóle to wpływ jest żaden.
Ma, bo się nakręcasz. Dobra, idziemy.
Ale to jest twoja teoria. Niczym tego nie jesteś w stanie sprawdzić.
Martin, ale mogę mieć swoje zdanie? Czy
możesz. Ale ja się polemizuję. Po prostu. No. Mówię,
ale
że
ja
mam inne zdanie.
Tak, u mnie efekt jest zupełnie odwrotny. To znaczy, zaspokajanie potrzeb w ten sposób powoduje to, że nie patrzę na kobiety jak na towar, tylko chcę je zapoznawać i rozmawiać z nimi, bo nie mam parcia, nie mam ciśnienia. I to jest dobre według mnie, to jest super.
No.
To może tak.
Mogę stanowić świadectwo osób, którym masturbacja po prostu pomaga w życiu, a nie powoduje, że oni się nakręcają w niezdrowy sposób i dążą wręcz, że im się znudzi to, bo muszą z koleżanką. Nie, ja mam takie poczucie, że nie muszę teraz z kobietą, jeżeli nie mam tej jednej, z którą będę chciał.
A jak to brzmi, pomaga w życiu. W życiu najbardziej pomogli mi rodzice, Bóg i masturbacja.
Nie, w życiu. No, bo ja generalnie, jakbym w czasach, jakbym ateistą, no to ja się nie przebierałem jakby w tej chwili. No, dużo się nagrzeszyłem, tak powiem. I teraz właśnie nie chcę tego więcej robić i właśnie dlatego uważam, że taka metoda...
I dlatego wale konia, powiedzmy sobie.
Nawet przed Bogiem, słuchajcie, taka postawa jest lepsza według mnie, dlatego że ja w ten sposób daję po sobie, panie, nie jestem w stanie tego pohamować, ale mogę to zrobić w ten sposób, żeby nie krzywdzić innych.
Wale konia przed Bogiem, żeby nie krzywdzić
innych. Wale konia przed Bogiem. Ale dobra, jeszcze...
Panowie, aleście co rozmuchać, zrobiliście z tego tak super ważny temat, że ja... Tutaj życie mi się zmieniło przez masturbację.
Czekaj, ale ten temat jest ważny dla ludzi, bo na przykład jak ja znam...
No właśnie,
ja znam,
ale to jest cały
gościa.
Problem. Właśnie, Hubert, cały problem jest w tym, że ten temat jest ważny dla ludzi, a my tylko jeszcze nakręcamy ich. Tak naprawdę ten temat nie jest wcale taki ważny, ludzie. Uwolnijcie się od tego tematu, bez przesady. To nie jest, że ma wpływ na całe życie. Nie mogę. Największy grzech na świecie. ani grzech, ani nie jest to taka ważna sprawa. Naturalna ludzka rzecz i wcale nie jedna z najważniejszych wcale. Są mnóstwo dużo ważniejszych spraw i problemów, które się robi.
Ale więc... tam też, Martina, obrona twojego argumentu, że to nie jest nic poważnego, tak?
Bo nie.
Bo wiesz, ja przyjmuję zawsze dwie strony i lubię myśleć, nie? Więc ja na przykład znam gościa, chrześcijanina, który jest taki, wiesz, mega, mega, że tak powiem, trzyma się kościoła. No i wiadomo, że kościoł mówi, że to jest grzech, nie?
Tak.
Koleś po prostu lata i szuka żony, jak poparzony po prostu. No. Wiesz, bo ma taką chcicę, i to jest chore, nie? To jest
ja bym
chore.
Powiedział,
to...
Idź stary, zwal se konia i zajmij się czymś w życiu.
A jak już sobie zwali, to ma wyrzuty sumienia, nie?
I, ma no i to potem. Jest problem, nie? To jest problem.
To chciałem powiedzieć. Nie, bo ja uważam, że o tym trzeba mówić, bo to w jaki sposób kościoły, bo to nie jest tylko kwestia kościoła katolickiego, bo kościoły ewangelickie też głoszą tak naprawdę, że jest to grzech. I problem nie. polega na tym, że no, widzimy, co się dzieje w kościele katolickim wśród księży, którzy są zmuszeni do celibatu. Po prostu tam ludzie świrują czasami przez to, że no, w tym kościele jest tak naprawdę chyba największy odsetek ludzi, którzy są pedofilami, którzy są homoseksualistami, którzy są... Nie to, że mam coś do homoseksualistów, tylko ja sobie myślę tak, jakby taki ksiądz miał żonę i nie miał tej presji, to problem 90% tych przypadków i tych problemów by zniknęła.
A nie wtapiruje mu dżahedina. Po prostu. Niech go tapiruje i może zniknie.
Ale ja przypuszczam, że to robi Martin, no tylko wiesz, że oprócz tego wymyśla śmietanę na kolanach, no.
No ale, dobra, ale nie wiem.
Dlatego właśnie
wystarczy? Już
o tym trzeba po prostu mówić, bo jeżeli się o tym nie mówi i się temat uważa, o ten temat z jednej strony prawda. Jest kompletnie nieważny, bo ja sobie uświadomiłem, że w mojej wierze chodzi o to, żebym ja działał i był człowiekiem, który każdego dnia jest w stanie sprawić, aby życie kogoś innego było lepsze. Ale zamiast tego, zamiast coś takiego nauczać w kościele, naucza się. Nie uprawiaj seksu przed ślubem. No, nie wiem, no ja wierzę w Boga, ale jak ja na przykład poznam partnerkę jakąś, której się zakocham, to może nie to, że ją zaciągnę do łóżka na pierwszej czy drugiej randce, ale na pewno nie będę czekał do ślubu na to, żeby z nią współżyć. I tutaj nie chodzi o to...
No czemu na pewno? Czemu na pewno? No, skąd wiesz, że na pewno?
Tak myślę. No jakby nie wyobrażam sobie być gotowym na to, żeby z daną partnerką nie współżyć do ślubu formalnego.
No, jak już współżyjesz, to już jesteś z nią technicznie według Boga.
Kilka żon no, miał.
Co?
No, w myśl tej zasady bym miał kilka żon. Ale kurczę, zastanówmy się, co naprawdę Bogu chodzi o to, tym wszystkim, żeby nas wszystkich zagonić do tego, żebyśmy, no jak, tak jak kiedyś powiedzieć, a jak nam nie wypali, tak jak mnie nie wypaliło...
To trzeba więcej tapirować mujahedina, to w końcu wypali.
To w końcu wypali. Nie, no tak jak ludziom często nie wypala, no jak dajmy
no to Viagra jest od tego, nie? Czy jakieś
ta kobieta mnie zostawi, no ja teraz sobie znajduję inną, to w myśl takiego, to ja w zasadzie nie powinienem sobie innej znajdować, bo przed Bogiem ona jest złożoną.
No tak to Bóg wymyślił i tak właściwie powinno być. No i wiesz, taki jest ideał, a jak coś nie wypala, to się próbuje ratować tą ruinę i robisz co możesz. Tu nie ma łatwych rozwiązań czasami.
Czasami się po prostu nie da, bo czasami... Jak
ale ideał jest taki, jak mówisz.
Jak ci jedna strona...
No, a gdyby ta druga strona... Ale czekaj, gdybyś z tą dziewczyną, wiesz, gdyby to była chrześcijanka też, ty, żeby podchodziła do tego na poważnie, to 5 razy by się zastanowiła... Niby się z tą przespała, niby to zrobiła. Powiedziałaby, że to oznacza ślub. A jeśli ty poznajesz kogoś niewierzącego i z nim śpisz, nie, to ona nie ma takiego podejścia jak ty, więc ona ma to gdzieś. Więc może w tym jest problem.
Tak czy inaczej, należy się 5 razy zastanawiać. To nie są sprawy, które nie mają konsekwencji.
Ja miałem wiele lat partnerkę, która też jest ateistką, w związku z czym, jakby wiesz, w tamtym momencie życia w ogóle nie myślałem o tym temacie, czy to jest istotne, czy nie. Po prostu liczyło się, że ja mam dziewczynę i ten, teraz myślę inaczej. I dlatego właśnie nie szukam sobie dziewczyny. Właśnie tak jak ty powiedziałeś, że lata po prostu jak poparzone, żeby sobie koniecznie znaleźć żonę. Ja właśnie fajnie, bo tak nie latam. Ja po prostu poznaję ludzi. Jak kogoś poznam, to wtedy kogoś poznam. Jak coś wypali, to wypali. Jak się stworzy jakaś głębsza więź, to stworzy się głębsza więź. Potem jak dojdzie do współżycia, to dojdzie do współżycia. I to jest według mnie zdrowe podejście, ale zarzekanie się, że czekam z seksem koniecznie do ślubu, też jest niebezpieczne. Też nie jest dobre.
No wszystko jest niebezpieczne, ale przecenianie własnych sił jest niebezpieczne. Dobra, tu się zgadzam. Dobra, panowie, styknie na dzisiaj. Możemy za tydzień wrócić do tematu tapirowania mujahedina.
zakończenie totalnie powiem, tylko tam Sylwek chyba powiedział, jak z Sylwią gadaliście, powiedział, że a propos ojciec, który po w pewnym momencie ma dziecko i po 3 latach to dziecko ma 3 lata, a on mówi, że o, już mi się dziecko znudziło, już nie chce mi się, już nie chcę dziecka, nie lubię dzieci. Wiecie co, takie coś się często zdarza, wbrew pozorom. Bo dzisiaj, jak to powiedziałeś, nie mężczyźni, tylko faceci są tacy, że oni się poddają, po prostu wiesz, nagle jest super, jest dumnym ojcem i nagle jak zderza się z rzeczywistością, w której to dziecko się pojawia, to się robi problem. To się robi problem, bo nagle mu się nie chce, jest zmęczony po pracy, nie ma tego, jak to tak chyba to było u Kanta, że moralne postępowanie wynika z poczucia obowiązku. To u niego nie ma tego poczucia obowiązku, tylko jest chęć uniknięcia obowiązku zrzucania na partnerkę. I to jest straszne.
A żeś zasmucił wszystkich nas teraz.
Taka jest rzeczywistość. Ja znam wiele takich, nawet jako nauczyciel bieżący do uczniów, do domów, widzę po prostu nawet jak wyglądają te relacje między rodzicami i relacje między dziećmi a rodzicami. I to wygląda tak, jak wygląda, że w zasadzie ci ojcowie często mają wyeane na te dzieci. Po prostu są, bo są. Trzeba odchować, to trzeba odchować. Ale najlepiej się wymigać, ile się tylko da. Nie zawsze, ale w większości.
No, jakbym słyszał szkołę, nie? To tak samo. Trzeba zaliczyć jakoś, ale najlepiej się wymigać od wszystkiego. Nie uczyć się. Im mniej się uczę, tym lepiej. A jak już coś trzeba, to sekundę przed terminem.
To jest chyba za mało wiary w Boga u ludzi.
No, za mało może dyscypliny po prostu zwyczajnie, albo poczucia obowiązku rzeczywiście, albo mózgu.
Jeżeli widzisz cel w życiu, wyższy cel, to automatycznie...
To chłopaki, kończymy może, co?
Tak, musimy tutaj skończyć.
Bo już nudno się robi.
Nie robi się nudno, ale musimy skończyć, bo za dużo naraz. Więc żeby coś zostało na za tydzień, zadzwoń za tydzień.
Co, postaram się, no, nie znam od razu, ale jak będzie długo gadać, to zadzwonię.
Dobra, no. Dzięki, to na razie.
Właśnie ostatnia ważna sprawa, bo na niektórych podcastach mówisz o nocach odwykowych w środę. Czy to dalej istnieje, czy już nie?
W środę? Właśnie dzwonisz tu.
To jest to dzisiaj. To są te nieszpory odwykowe. No kiedyś było w środę rzeczywiście, a teraz jest we wtorek.
To myślałem, że to coś oddzielnego. Dobra, okej. Okay.
To jest właśnie to.
To się wygadałem.
Dobra, cześć.
Cieszymy się, że mogliśmy cię zaspokoić.
No.
Ostro.
Dobranoc.
Dobranoc. Dobrze.
To było kawałek o tapirowaniu. Na sam koniec jeszcze, ale dosłownie mam nadzieję, że sekundę, bo miał krawiec dodać coś na koniec i to mam nadzieję, że nie o tapirowaniu. I kończymy, panowie i panie, ale miał być godzina. Wytrzymaliśmy i fajnie, bo nawet... Czy krawiec jesteś z nami?
Tak, miała być godzina, a wyszła sama godzina o targaniu dziada. Albo
o tapirowaniu. Mujahedina też.
No właśnie. Tak, ja jeszcze na koniec chciałem opowiedzieć historię swojego życia. na koniec. Nie, no żartuję oczywiście. Ale dzwonię, bo tak, no wcześniej dzwoniłem, gadałem o pierdołach samych i głupoty, a o najważniejszym w sumie nie powiedziałem. O tym, że no przecież był nawet odcinek na Odwyku, kiedyś nagrałem, jak to się modliłem do Boga i przeszła mi po pierwsze depresja, po drugie lenistwo też przy okazji.
Przeszła?
Przeszło, no wszystko mi przeszło, co negatywne było i przestałem, bo ja też miałem z głową wtedy problemy takie, że miałem jakby, no było mnie jakby dwóch, o. Trochę mi dalej zostało, co w audycjach czy czasami słychać, ale no zniknęło wtedy to z głowy, tak. Więc no, można to podsumować tak, że i w ogóle nabrałem chęci do życia i wszystkiego, więc można to podsumować tak, że wiara to jest taki bardzo silny motor do życia, do walki z depresją. Już któryś ze słuchaczy wspomniał o tym. Ja się zgadzam w zupełności. A druga sprawa to taka, że bohaterskie czyny bardzo dużo dają człowiekowi. Też się nabiera chęci do życia. Ja nie wiem, czy opowiadałem, jak dziewczynkę uratowałem. To już było?
Nie. Chyba nie? Nigdy. Jeszcze nigdy. Nie?
W tym radiu no to... nie.
To... nie. Nie wiem. No, było? Ja tylko... Tak podsumuj. Tylko.
No to był moment. Po prostu krzyknąłem tylko: dziecko, stój, kurwa! I rzuciłem się tak hyc. I reklamówką zasłoniłem, po prostu samochód przejechał. Jakie wtedy, jak powera dostałem po prostu.
No. Masakra. I co, lenistwo odchodzi w niebyt i depresja też, tak?
Tak, ale potem zaczęło wracać znowu, bo to trzeba takich bohaterskich czynów dokonywać wielu i dosyć często. A chciałem też wspomnieć, że u mnie się teraz właśnie kończy czas depresji i lenistwa, bo muszę po pierwsze chodzić do firmy swojej już, bo wszyscy się zdenerwowali w końcu, bo pracowałem w domu i to tak trochę wolno szło. A wszyscy tam z rana wstają na ósmą niektórzy przychodzą i siedzą tam, ciężko pracują, a ja se tu w domu, wszystko tego i to nie tak szybko się to robi, nie tak szybko, to wymaga czasu i tak trochę się to ślimaczyło, w końcu się wkurzyli, no i muszę chodzić do pracy, no. I też ciekawostka, bo gadałem o cyckach, że motywacja taka i właśnie sobie przypomniałem, że na spotkaniu teraz jak byłem, takie walne mieliśmy spotkanie, to mój przyjaciel wyciągnął takiego manekina, który nie miał właśnie, to był manekin kobiecy, nie miał rąk, nie miał nóg i głowy, tylko właśnie taki korpusik i cycki. Znak może, zbieg okoliczności tajemniczy.
Cycki jako cel życia, coś takiego.
No tak, no bo to dążymy do tych cysków, musimy się zmobilizować, a dziewczyna na łap serdaka i leniucha depresyjnego nie poleci, co też się przekonałem o tym.
Aż się rozbudziłeś po tej audycji, słyszę tutaj nawet. No.
W cyckach wspomniałem i bawiłem się nimi nawet. Ale no plastikowe to nie jest to samo. Twarde, zimne i zakurzone były, to może też taki znak, że zakurzone, czas odkurzyć te cycki, które się pokryły kurzem, zapomnienia. Właśnie przyznam tak, że taka tęsknota trochę się budzi w człowieku za tymi cyckami. I jeszcze chciałem ciekawą tak na szybko powiedzieć anegdotkę z mojego dzieciństwa. Przypomniałem sobie. Byłem na wakacjach kiedyś w takim ośrodku wczasowym i pewnego dnia na stołówce zrobiono taki konkurs dla dzieci na najładniejszy wierszyk. I różne nagrody tam były i mi strasznie w oko wpadła jedna nagroda. To był taki wielki, zajebisty miecz po prostu plastikowy. I tak mi się spodobał, ale mi się nie chciało po prostu tam występować i tak dalej. Poszedłem sobie na plażę, położyłem się i walczyłem, tak pamiętam, ze sobą. Iść, nie iść, to powiedzieć, to nie. I w końcu tak zwyciężyłem to lenistwo. Poszedłem, powiedziałem ten wierszyk, ale miecza już nie było właśnie, bo ktoś inny go wcześniej wygrał. Ja dostałem jakąś pieprzoną kolorowankę i ja myślę, że stąd mogło się wziąć to takie zniechęcenie do robienia czegoś, po prostu już nie warto.
To źródło, no to tak się... Właśnie po to się chodzi do psychologa, żeby wiedzieć, co się robi jako dziecko i tam kiedy kolorowanki było. Oni tak leczą podobno, ja nie wiem, na filmach widziałem. Kasia na czacie mówi tak, moja córka powtórzyła, pan gadał o cyckach. Jak się czujesz z tym?
Pan gadał o cyckach.
Nauczyłeś córkę Kasi teraz.
Zdemoralizowana. No to
ale ona chyba wie. Ja mi się wydaje, że dzieci powinny wiedzieć, co to są cycki i gdzie są, bo czemu nie?
No takie całkiem małe dziecko to styczność ma z cycuszkami, nie?
Każde ma. Jak większe, to też ma, tylko inny. Potem już...
No, czyli jeszcze w ogóle przed chwilą znalazłem w drzwiach taką kartkę, bo to też ma wspólnego coś z lenistwem, bo ostatnio była kontrola przewodów wentylacyjnych i kominiarze chodzili i ja nie wpuściłem ich. Byłem tu w domu, a nie wpuściłem. Tak się dobijali, dzwonili i kartkę teraz to czytam. W związku z przeprowadzeniem obowiązkowej i podkreślonej, i wyboldowane kontroli przewodów kominowych w lokalu, mieszkaniu tutaj tego, zgodnie z prawem budowlanym i straszą mnie już, jakieś kary pewnie.
No oni wszyscy straszą. To są ludzie w ogóle. Nie da się normalnie, trzeba straszyć. Zawsze.
Ale a ja ich nie wpuściłem właśnie, bo chatę mam tak zapuszczoną po prostu, że mi było wstyd. Dwa, że gadałem akurat z kimś, nie chciało mi się, ale no lenistwo znowu, nie? Ale patrzcie, co to za prawo, że kominiarz kuźwa ci tu jakieś kartki i pogróżki. To obowiązkowa kontrola. Ja zadzwonił, to takich zjadę po prostu. Kominiarz. I jeszcze te kalendarzyki.
Lepiej tak wyśmiać przynoszą. Po prostu, bo to takie naprawdę są...
kalendarze przynoszą. Nie wiem, czy do was też przychodzą i takie przynoszą takie kalendarze gówniane, kominiarskie. Co rok takie same, tylko tam zmieniają i jakieś pieniądze za to, te, no. Co łaska chcą. To tak trochę też ma związek może z kościołem, że tak co łaska chcą. Że
kiedyś to fajnie przynosili w dawnych czasach, bo to był czasem jedyny sposób, żeby dostać ten kalendarz, a teraz to już tak z przyzwyczajenia i to się zrobi jakaś parodia rzeczywistości znowu. Bo to każdy se może kupić gdzie chce za 3 razy taniej, więc nie wiem po co oni przynoszą to w ogóle.
No, no i ładniejszy przede wszystkim, przecież to wygląda jak na Turelu jakiś zrobiony.
No wygląda jak strona enklawy, no po prostu koszmar.
Niewidomy grafik robił, no. Ale szacunek dla ciebie, Martinie, że dajesz zatrudnienie niepełnosprawnym.
Bardzo proszę. Poprawiam guziki, już są, znaczy nie ja, tylko przysłał mi twórca guzików, zmotywowany przysłał już nowe guziki. I powiem, że są mniej brzydkie zdecydowanie niż tamte były.
Komplement, mniej brzydkie. No, także...
Znaczy, dobre są, bo ja nie dostrzegam, czy one są ładne, czy brzydkie, bo ja nie mam oka takiego w tą stronę. Ja widzę samo dobro, wszędzie dobro. Widzę stronę brzydką jak noc i widzę, jaka piękna strona. Widzę tylko piękno tej strony. Taki jestem, widzisz?
Ona jest w sumie prosta, ona nie jest taka znowu brzydka, tak się śmieje. Wiesz, ona jest na tyle prosta, że ta brzydota jakby tak trochę niknie przez tą prostotę. Coś takiego.
Słuchajcie, ale pierwszy odtyk też taki był.
Tak, wszystkie pierwsze strony takie były. Strona kontestacji jaka była, paskudna. Koczowiska jaka była. O, wszystkie są takie.
Koczowisko miało stronę w ogóle.
Tak. Koczowisko i Hugo z wyłączonym green screenem, pamiętam. No, były czasy, jak w czasy, jak Adidasy. Czyli słuchajcie, czyli wniosek z tego odcinka, Bóg i cycki pomogą wyjść z depresji. O.
Brawo! I na tym skończymy dzisiaj.
No, idę spać. Trzymajcie się, cześć.
Cześć.
Wesołego Mujahedina. Zakrawcy.
Dziękuję.
Proszę bardzo. To był Krawiec, no to co? Kończymy i podsumowanie powie Hubert na dzisiaj.
A ja sobie tak siedziałem cichutko i myślałem, bo gadaliście o stronce, w sumie o sprawach technicznych. I jest jeszcze jeden powód lenistwa, o którym nie powiedzieliśmy. I to w sumie może być tak na podsumowanie. Takie, że ludzie, jeśli zaczynają coś robić, to zaczynają popełniać błędy, nie? Tylko osoba, która nic nie robi, nie popełnia błędów.
Tak.
I ze względu na to, że boją się stracić tą swoją dumę taką, nie? Bo wiecie, ludzie czasami są skromni, ale tak fałszywie, nie? Są kupę takich osób skromnych, które uważają się po prostu za bardzo, bardzo mądre i się wstydzą, ale wstydzą się stracenia twarzy, nie? Czyli, że, bo jak ja na przykład zaczynam robić odwyk, to wiem o tym, że ktoś będzie mnie słuchał i ktoś mnie oceni. I część z ludzi mi skrytykuje, nie? I to jest normalne. Dlatego jak ktoś mnie krytykuje w komentarzach, to no sorry, mam to gdzieś, nie? Jak miałbym się tym przejmować, no to już bym tego nie robił. I dlatego ludzie
ale
są
nie robiłeś, ja chcę przypomnieć właśnie, bo się przejmowałeś. Nie mówię, że jak teraz mi nie napiszą, że potrzebują, żebym to...
Nie, to było co innego. No po prostu tak się pomodliłem i jest konsekwentny. Dobra, nieważne, bo to temat... Zresztą w tym odcinku, który teraz będę nagrywał, coś powiem na ten temat.
Dobra.
Może. No, ale do tematu lenistwa, więc to też jest taki powód dość ważny, nie? To, że ludzie boją się krytyki i dlatego nic nie robią. Jest taka też taka scenka w Biblii, że ludzie się pytają Jezusa, kto będzie zbawiony, nie? No i Jezus tam zaczął im tłumaczyć i powiedział, że bogatym będzie strasznie ciężko być zbawionym, nie? Że nie mają praktycznie szans.
Tak.
No i oni się pytają, no ale to jak bogaci nie dadzą rady, no to jak my mamy dać radę, nie? No przecież biedni, oni siedzą w domu, nic nie robią, bo mają kasę, nie? I oni nie dadzą rady, to jak my damy radę, którzy robimy coś, nie? Musimy dużo pracować. I popełniamy mnóstwo błędów, nie? O to chodzi też, mi się wydaje, że to jest też takie lenistwo, nie? Że ludzie się boją pracować, bo wiedzą, że spotykają się z krytyką, że popełnią błędy, więc lepiej nic nie robić.
Tak może być, ale nie popatrzymy od tego kąta.
To też jest lenistwo, nie? Ile masz audycji na enklawie? Ile osób robi bloga, nie? Na odwyku? Nie. Tak mało ludziom się coś chce. No i to też wydaje mi się, że to nawet nie zła wola, nie? To nie jest takie, że ludzie siedzą... Tak, to jest lenistwo takie, wiesz, podszyte strachem, nie? Nie, myślę, że nie będę tego robił, bo się boję, bo mnie ocenią. No. Ludzie
myślę, że na się bać. Zdrowie nam wszystkim wyjdzie, jak będziemy głośno tępić lenistwo, albo znaczy nie uważać tego za jakąś chorobę i nigdy nie usprawiedliwiać, tylko zawsze cisnąć siebie nawzajem i mówiąc, że lenistwo śmierdzi, lenistwo jest nie jest fajne, to nie jest cool, to jest żałosna sprawa dosyć... Nie ma na to usprawiedliwienia, bo jak będziemy sobie robić jeszcze taryfę ulgową, mówić, a dobra, każdy jest leniwy. to naprawdę nikomu nie pomoże, po pierwsze, a po drugie mówimy zwyczajnie nieprawdę. Lenistwo szkodzi. Nawet krawiec, co to tak zachęcał do lenistwa i wynalazł plusy nawet lenistwa, no tak. Jednak przyznał, że i minusy też są. Minusy tak. Tego lenistwa, więc nie ma siły. Lenistwo jest hamowe. Nie można.
A jeszcze jedną taką myśl miałem, no. Sobie siedziałem cichutko i myślałem, że zobaczcie, na przykład nie ma co ukrywać, nie? Marty na dzień dzisiejszy jest zdecydowanie lepszym mówcą i radiowcem niż ja, nie? No bo taka jest prawda. Ma taka doświadczenie.
Takie są fakty.
Tak, ale to wynika z doświadczenia. Ludzie, jak chcecie, ja wiem o tym, że jestem gorszy od niego, nie? Pomyślcie sobie, jak to jest robić jakiś projekt, kiedy wiecie, że jesteście oceniani przez pryzmat tej drugiej osoby, nie? I wiecie o tym, że jesteście słabsi, nie? Ponieważ macie gorszą dykcję, ponieważ macie mniejsze doświadczenie, ponieważ nie umiecie zabijać ciszy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Tylko pomyślcie o tym, gdzie ja będę za 10 lat, nie? Skoro Marty ma dzisiaj, już jest stary, nie? To jest dinozaur po prostu. Co to za dźwięki?
Naprawiam mikrofon, bo się...
Świetnie, dzięki, że w trakcie tego, jak się produkuje. No, ale pomyśl o tym, gdzie ja będę za 10 lat, nie? Wiesz, to jest fajne, nie? Że ja dzisiaj robię coś, jestem w tym gorszy, kiepski, tak samo programuję i tam coś mi wychodzi, coś mi nie wychodzi, ale gdzie ja będę za 10 lat, nie? Biblia cały czas mówi o tym, że Bóg chce, żebyśmy się rozwijali, nie? Że jesteśmy Jego dziećmi, że mamy przejść proces taki właśnie, że mamy być coraz lepsi i tak dalej, i tak dalej. Jeśli będziecie leniwi, jeśli będziecie się bali tej krytyki, no to, to nic z tego nie będzie.
Krótko mówiąc, ja podsumuję to wszystko krócej. Rusz dupę, weź się do roboty.
Już. Tak, warto.
I na tym skończyliśmy. O tapirowaniu Mujahedina było o lenistwie, było o depresji, czy to jest choroba, czy to jest śmierdzące lenistwo i tyle. I czy należy to leczyć kijem, czy
Martin,
czymś.
Martin, śmierdzące, Martinie.
Ja twierdzę, że śmierdzące, tak. Ale są różne zdania. Można resztę w komentarzach na stronie enklawa.net. Jeżeli wam się podoba ta audycja, to sponsorujcie Radio Enklawa i możecie zawsze 50% dać na nie sporo odwykowe. Jak wam się podobają tego typu tematy, to wejdźcie też na odwyk.com. Tam tego jest więcej i w takim tonie jak mniej więcej tutaj, czyli całkiem luźno i nawet wesoło i nawet jest fajnie. Po prostu jest fajnie pogadać o Bogu, co jest rzadkością w Polsce, więc tym bardziej zachęcam. Dobra, dobranoc, mówił...
Cześć. Mówił. Martin Lechowicz, bezcelowy, ale Celesta. Z dużą za to determinacją i motywacją. Jak to było? A, i spaliłem.
I Hubert Sebesta.
Cześć.
Krótka, porządnie. Cześć.
No, cześć.